Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie i ciepło pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to druga część rozmów, albo kontynuacja tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. Temat wartości i kod kulturowy młodych, ludzi młodych, Polaków, mówiąc konkretnie. A naszym gościem jest senator, profesor, doktor habilitowany Kazimierz Wiatr, senator ziemi tarnowskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie witamy pana profesora raz jeszcze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tym razem jesteśmy w naszym studio. Chcę tylko przypomnieć dla słuchaczy, pewnie słuchacze nasi pamiętają, kojarzą, pan senator, pan profesor jest związany ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Był kiedyś głównym harcmistrzem, tak?
Czyli przewodniczącym,
tak. Odrodzonego ruchu skautowego, tak można powiedzieć, tego harcerstwa patriotycznego, przedwojennego, sławnego, wskrzeszanego, mówiąc tak w skrócie, w lepszy lub gorszy sposób, ale to już inna historia. I także pan profesor jest związany z AGH, jest specjalistą światowej sławy, jeśli chodzi o informatykę, opiekuje się najbardziej mądrymi polskimi komputerami, tak mówiąc.
Najszybszymi.
To Prometeusz i Zeus, tak?
Tak.
No właśnie, tak w skrócie chcemy pana przedstawić. No i drodzy państwo, zanim zaczniemy rozmowy z wami, no to krótka prezentacja tematu. Kod kulturowy, o co tu chodzi i wartości, które, trzy pytanie, trzeba bronić, czy trzeba utrzymywać, czy trzeba po prostu wprowadzać, albo też i ukazywać. To chyba jest pytanie na ten dzisiejszy wieczór. Bardzo prosimy, panie profesorze.
Jeszcze raz, szczęść Boże, bardzo gorąco państwa witam. I temat trudny, wartości kod kulturowy młodych, zrodził się jakby już z tego, co ojciec powiedział, przedstawiając mnie, czyli z jednej strony młodzi, których mam okazję poznawać w harcerstwie, wartości, które są obecne na każdym kroku naszego życia i działalności, ale z drugiej strony jakby ta informatyka, super nowoczesne komputery, Zeus, który był jednym ze 100 najszybszych komputerów na świecie, Prometeusz jeden z 30 najszybszych komputerów na świecie. One są w Cyfronecie AGH, którego jestem dyrektorem, ale jakby te przemyślenia wokół najnowszych rozwiązań technologicznych, tym, z czego korzystają młodzi ludzie dziś, z tej ogromnej rewolucji informatycznej, w połączeniu właśnie z harcerstwem, z przekazywaniem wartości, stąd jakby wziął się ten temat wartości i kod kulturowy młodych ludzi. Rzeczywiście jest tak, że jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji cywilizacyjnej. Budowane jest społeczeństwo informacyjne, które nie na tym ma polegać, że każdy będzie miał komputer i dostęp do sieci szerokopasmowej, bo to są tylko narzędzia i pewnie tak będzie, ale co najmniej połowa ludzi będzie przetwarzała i wytwarzała wiedzę. Ona będzie wyznaczała rozwój gospodarczy, społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej na wiedzy. Kraje biedne będą się zajmowały rolnictwem, wydobywaniem kopalin. Kraje bogatsze będą produkowały produkty przemysłowe, a te najbogatsze kraje będą przetwarzały i wytwarzały informacje. Chcielibyśmy, żeby Polska choć w części znajdowała się w tej najwyższej półce, mówiąc tak kolokwialnie i po młodzieżowemu, krajów rozwiniętych i też przetwarzała i wytwarzała wiedzę. Ale w szczególności dzisiaj chcielibyśmy się zastanowić, jak ta rewolucja cywilizacyjna, rewolucja informatyczna czy informacyjna wpływa na przekazywanie wartości. Już nie tylko na wychowanie, ale właśnie na przekazywanie wartości. Bo z jednej strony, jak tu już ojciec powiedział, no chcielibyśmy ocalić te wartości, chcielibyśmy je obronić, ale broni się ktoś, kto jest oblężony, w oblężonej twierdzy. Wydaje się, że tutaj trzeba pochylić się, trzeba wejść w dialog z młodym pokoleniem, które jest pokoleniem innym. czasami ulegamy takim skrajnym ocenom, że młodzież jest zła, zawsze się buntuje, nie zgadzam się z tym. Z drugiej strony powiedzenie, że cała młodzież jest super, też jest nieprawdziwe. Trzeba tutaj dostrzegać różne wątki i problemy, i ta bariera międzypokoleniowa, która zawsze istniała, ona w obecnych czasach jest szczególnie jakby widoczna, szczególnie intensywna. I bariery, jakie powstają nawet pomiędzy paroma rocznikami młodzieży, już widać pewne zmiany, no wymaga jakby innego podejścia. Tym bardziej, że kiedy wchodziła telewizja, no wszyscy się bali, że to jest rewolucja, że ciężko będzie może zachować dotychczasowy porządek społeczny, ale telewizja tylko przekazywała w jedną stronę. Można było oglądać, można było słuchać, natomiast poprzez internet młodzi ludzie się komunikują i to komunikują się w dużej mierze zamiast spotykania się ze sobą, zamiast spotykania się z innymi ludźmi, bo trzeba było pójść do urzędu, trzeba było pójść do sklepu, a w tej chwili wszystko odbywa się przez internet. Człowiek z człowiekiem się nie spotyka, a zatem nie ma tych bezpośrednich relacji międzyludzkich, co powiedzmy dorosłym przeszkadza o tyle, że czuje się samotny. Natomiast młody człowiek bez tych kontaktów międzyludzkich, osobistych, no staje się zubożony emocjonalnie. Ta jego dojrzałość emocjonalna dość mocno na tym traci. Ma ona zupełnie inny wyraz. Dlatego, żeby zrozumieć młodych ludzi, trzeba ich przede wszystkim słuchać. I tutaj warto za każdym razem przypominać postać Jana Pawła II, który potrafił słuchać ludzi, a młodych ludzi w szczególności. Słuchać to znaczy nie tylko słuchać, ale próbować rozumieć, szanować, mieć dla nich czas. To są niezwykle ważne rzeczy, żeby próbować zrozumieć młodych ludzi. Warto uzmysłowić sobie, w jakim stopniu dziś młodzi ludzie zastępują dotychczasowe środki komunikowania się, czyli zamiast spotkań osobistych, zamiast telewizora, zamiast radia, internet, zamiast spotkań z taką grupą, z inną grupą, młodzi ludzie, jak to się mówi, online, czyli bez przerwy, na nasłuchu, są aktywni w internecie. W przypadku szkół gimnazjalnych 39,8% gimnazjalistów jest bez przerwy w nasłuchu internetu. W przypadku ponad gimnazjalistów 46%. To jest prawie 4 godziny dziennie czasu, który poświęcają na kontakt z internetem. Tu oczywiście są różne urządzenia i komputery osobiste, i laptopy, i smartfony. I oczywiście ten internet staje się źródłem wiedzy, źródłem rozrywki, źródłem kontaktu z innymi ludźmi. Tu muszę powiedzieć, że ten kontakt z ludźmi to aż ponad 60% gimnazjalistów i ponad gimnazjalistów odpowiedziało, że kontakt z ludźmi odbywa się dla nich poprzez internet. Ponad 30% zakupy, więc to są niezwykle ważne rzeczy. Natomiast jeśli dodamy do tego fakt, że media społecznościowe to jest coś całkiem nowego, ale jakby eksplozja tego zjawiska jest tak ogromna, że ponad 80% gimnazjalistów i ponad gimnazjalistów korzysta z mediów społecznościowych. I to kilka razy dziennie, przynajmniej raz dziennie, ponad 83%. Czy osoby dorosłe, czy rodzice w ogóle jakby potrafią się tymi narzędziami posługiwać, czy z nich korzystają, czy jakby jest to kolejna bariera, nie tylko technologiczna, ale mentalna, no bo jakby ci młodzi ludzie poprzez to, że korzystają z tych mediów społecznościowych, używają innego języka do opisu swoich emocji, do zadawania pytań, no i potem taki młody człowiek pyta rodzica, w krótkim komunikacie, tak, SMS, tak, short message, a ten rodzic się czuje obrażony, bo takie pytanie go może obraża, prawda, dziadka obraża, czy babcie, więc tutaj jakby próba zrozumienia, jak formują swoje myśli, jak budują cały system, nawet nie tylko wartości, ale myślenia, prawda? Wiemy, że to jest cała taka struktura, cała piramida związana z nawarstwianiem się wiedzy, z jej porządkowaniem, a więc sposób porządkowania tej wiedzy, sposób budowania systemu wartości jest zupełnie, zupełnie inny. Wśród tych młodych ludzi prawie 97% korzysta z Facebooka, prawie 90% korzysta z YouTube'a, więc to są takie liczby, które pokazują, że ten internet, nie chcę używać słowa agresywny, ale niezwykle aktywny, niezwykle absorbujący, bo przecież wiemy, że jeśli ktoś korzysta z Facebooka czy z Twittera, no to nie tylko czyta, ale i pisze, prawda? Ale także umieszcza na tych profilach różne linki i materiały. Ponad 50% publikuje linki do filmów, zdjęć, do artykułów, swoje zdjęcia. Ponad 40% młodych ludzi umieszcza w internecie. I, co niezwykle istotne, gdzie szukają odpowiedzi na swoje pytania. Przedtem młody człowiek, jak miał problem, to szedł do ojca, matki, do rodzeństwa, do kolegi, do nauczyciela. W tej chwili okazuje się, że jeżeli, no tutaj akurat taka ankieta, o której ja tutaj opowiadam, to były problemy czy grupy osobiste, techniczne i dotyczące szkoły. No powiedzmy, że nas dotyczą te najbardziej osobiste problemy, więc aż 28% młodych ludzi szuka u znajomych z internetu odpowiedzi na trudne problemy. Nieznajomych w internecie 7%, znajomych z realu, no tu jest akurat nie najgorzej, bo ponad 60%, czyli jakby młodzi ludzie pytają przez internet, ale znajomych. Natomiast jeżeli się zapytamy, kto nauczył ich korzystać z internetu, no to okazuje się, że ponad 70% sami się nauczyli. Więc tutaj no, pobudza to do wielu refleksji, czy może mieć wśród młodego człowieka dzisiaj autorytet rodzic czy nauczyciel, który nie radzi sobie z tymi narzędziami informatycznymi. Ale z drugiej strony można odwrócić to pytanie, że umiejętność posługiwania się tymi narzędziami, no to jest zaledwie warunek konieczny, niekoniecznie wystarczający, czyli trzeba się świetnie umieć poruszać w tym świecie informatycznym, ale to jest dopiero początek budowy autorytetu u młodego człowieka. Oczywiście młodzi ludzie są świadomi zagrożeń, jakie czyhają w internecie. Tutaj zadawano pytania, czy jesteście świadomi, że te portale zabierają wam prawa autorskie. Tutaj prawie 50% gimnazjalistów i ponad 60% ponad gimnazjalistów ma taką świadomość. Mają świadomość, że nie ma anonimowości w internecie. Tutaj 87% gimnazjalistów, ponad 90% ponad gimnazjalistów, że informacje w internecie nie są wiarygodne, nawet na Wikipedii ponad 75% gimnazjalistów, ponad 80% ponad gimnazjalistów, więc wydawałoby się, że ci młodzi ludzie są mądrzy, że zdają sobie sprawę z tego, że ten internet to jest też tylko pewne narzędzie, że ono może wprowadzać człowieka w błąd, może wykorzystywać jego naiwność. A jednocześnie okazuje się, że ci sami młodzi ludzie mówią, że podają w internecie swoje prawdziwe dane, że umieszczają swoje zdjęcia, że jakby no nie przeszkadza im to, tak? A za tym powstaje pytanie, czy nie widzą związków przyczynowo-skutkowych między tymi przesłankami, że nie powinni tego robić, a jednak to robią? Czy też uważają, że jest to taki swoisty społeczny ekshibicjonizm, że wszystko otwarte, że oni nie mają tajemnic przed internetem? Tu oczywiście są te pytania już takie, można powiedzieć, związane z twardymi zagrożeniami internetem, bo w zasadzie no wiemy, że tam są też zagrożenia. Ja w zasadzie, mówiąc o wartościach i kodzie kulturowym młodych ludzi, raczej próbuję popełnić refleksję, jak zmiany mentalne młodego człowieka mają wpływ na przyswajanie systemu wartości. Natomiast no, tutaj jeszcze jest cała grupa zagrożeń, czyli spotkanie z osobą poznaną w internecie, czy przekazywanie jakichś intymnych zdjęć do internetu. czy publikowanie, czy wysyłanie osobom poznanym, czy też rozmowy wideo z nieznajomym, już nie mówiąc o jakichś sytuacjach intymnych, które młodzi ludzie potrafią też nagrywać na kamerę i upubliczniać. No to jest jakby, powiedzmy, że zagrożenie potencjalne tutaj tych respondentów, którzy przyznają się do takich działań, no na szczęście to jest rzędu 7, 10, 13%. Natomiast niezwykle ważne też jest zainteresowanie rodziców tym, co młodzi ludzie, tak się kolokwialnie mówi, robią w internecie, tak? Czyli w jaki sposób korzystają, po jakie treści sięgają. Wiemy, że są różne gry niezwykle agresywne, jest pornografia, jest wiele innych rzeczy. I tutaj muszę powiedzieć, że zaledwie 8% gimnazjalistów, a tylko 3% ponad gimnazjalistów mówi, że rodzice mają pełną kontrolę nad tym, co oni robią. Natomiast 20% mówi, że rodzice nie o wszystkim wiedzą. Natomiast prawie 30% mówi, że rodzice się starają, ale są nieskuteczni. Niestety 40% ponad rodziców nie interesuje się tym. No i to oczywiście też skłania do różnych refleksji. Tutaj w ankiecie pytano też, jak rodzice sobie radzą z tymi narzędziami informatycznymi. Na pewno jest tak, że niezwykle ważnym wsparciem w wychowaniu, no i to są te tradycyjne role rodziców, prawda? Dla młodych ludzi przede wszystkim trzeba mieć czas, trzeba mieć tą miłość dyscyplinującą i miłość taką kochającą, czyli te tradycyjne role ojca i matki, a jednocześnie no duży jakby dużą otwartość, cierpliwość, szacunek i to, o czym już mówiłem, słuchać młodych ludzi, uczyć się od nich. No, warto może tu powtórzyć, żeby się przed tymi młodymi ludźmi nie wymądrzać, bo to zawsze ich obraża, takie ego, prawda, że oni chcą też być traktowani, że są dorośli, że są poważni. No a przede wszystkim próbować właśnie zrozumieć, jak oni myślą, jaki jest ten ich kod kulturowy. I to są niezwykle ważne rzeczy. Oczywiście, że w tym wieku, powiedzmy, 12, 14 czy 16 lat ogromnie ważne jest wychowanie pośrednie, prawda? Młodzi ludzie się wtedy bardzo buntują i nawet jeśli szanują rodziców czy nauczycieli, to ogromną rolę przywiązują do opinii rówieśników. Dlatego warto też zadbać o ich odpowiednie otoczenie, tak, czyli zaangażowanie ich do harcerstwa, do oazy, do ministrantów, czy nawet do jakichś grup sportowych, to jest niezwykle ważne. I mi się wydaje, że to jest tak, że no, ja nie mam wątpliwości, że młodzież to jest niezwykle ważna sprawa, bo cała nasza przyszłość zależy od młodych ludzi. A wychowanie no, jest niezwykle trudnym procesem. Muszę powiedzieć, że trzeba mieć tutaj bardzo dużo pokory wobec siebie, swojej w tym zakresie umiejętności, ale także pokory no, wobec tych młodych ludzi, którzy też się wybijają na własną osobowość. No i oczywiście wymagać od siebie, tak? Wychowanie generalnie polega na tym, żeby zbudować dobro w sobie i wtedy no, w przypadku rodziców to są relacje rodzicielskie, w przypadku harcerstwa czy innych grup wychowawczych, no to wtedy taki lider, taki mistrz i uczeń mówi mistrz do ucznia, że no taki jestem, jeśli chcesz to też możesz taki być. Także tutaj staramy się nie bronić tych wartości, tylko jakoś mądrze je przekazać, próbując zrozumieć emocjonalność tego pokolenia. Ja muszę powiedzieć tak, że taką niezwykłą inspiracją dla mnie jest widok graffiti, jakie naprzeciw Cyfronetu się pojawiło w 2005 roku z Janem Pawłem i potem każdego roku w kwietniu w innej postaci było pokazywane. No i tak sobie pomyślałem, no coś w tych młodych ludziach jest jednak. Jednak ci graficiarze brudzą nam różne ściany, płoty, a jednak mają jakąś emocjonalność, jednak mają jakieś odniesienie do wartości, więc tutaj warto się pochylić, tym bardziej, że często jest tak, że agresja młodych ludzi jest tak naprawdę krzykiem samotności. No bo tak, nikt nie zauważa. Są w tłumie, jest jakiś tłum młodych ludzi, a każdy z nich chciałby być dostrzeżony jako indywidualny, jedyny ukochany syn, córka, uczeń, czy powiedzmy inny, działać jakiejś grupy młodzieżowej, czy nawet zwykły człowiek, a jest jednym z tłumu. I on chce się wybić z tego tłumu, popełnia jakieś akty agresji, bo nie miał innych pomysłów, nie miał lepszych pomysłów, nikt mu nie podsunął lepszych pomysłów. Tu jest oczywiście cała plejada zadań związanych z tym, co tym młodym ludziom się proponuje, zajęcia pozalekcyjne, grupy młodzieżowe i tak dalej, więc tutaj jakby takie popatrzenie i pochylenie się, no przede wszystkim słuchanie, żeby ten kod młodych ludzi, kod kulturowy, choć trochę zrozumieć, bo rzeczywiście zawsze te bariery międzypokoleniowe były, natomiast teraz wydaje się, że one są dramatycznie większe.
No właśnie, w ten sposób żeśmy wprowadzili naszych słuchaczy w drugą część rozmów, właściwie w pierwszą, bo nie wszyscy brali udział w telewizji Trwam. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Kazimierz Wiatr. Jeszcze bym raz zwrócił uwagę, panie profesorze, na temat konfliktu międzypokoleniowego, bo on istnieje, przy czym mówiliśmy, że od 4000 lat właściwie jest istniejący, bo już w sumeryjskich zapisach tam był dialog między ojcem a synem, ale bardzo ważne podkreślenie takiego wymiaru jak czytanie książek, prawda, w ogóle czytanie literatury, potem rozmowa, czyli komunikacja, osoba, no i wreszcie umiejętność też słuchania, młodsi, starszych, starsi, młodszych. Myślę, że z tym mamy problem, ze słuchaniem mamy problem, prawda? Nie lubimy długo słuchać, bo chcemy ciągle atakować naszymi komunikatami.
Przede wszystkim to jest problem spotkania, tak? Spotkanie polegające na tym, że w jednym czasie i miejscu przebywają co najmniej dwie osoby, ale jednocześnie to spotkanie polegające na tym, że te osoby próbują nawzajem się zrozumieć, próbują nawzajem się ze sobą komunikować. I to nie za pośrednictwem internetu czy telefonu, tylko po prostu są w jednym czasie i miejscu razem, widzą swoje buzie, bo no, nasze twarze jednak są ważnym ekranem komunikacji, prawda?
Twarz wyraża też uczucie.
Ktoś się skrzywi, uśmiechnie, zamyśli, podeprze brodę, czy wręcz się złapie za głowę, prawda? Więc to są wszystko niezwykle ważne środki przekazu. A po drugie, no też, więc możemy korygować. Powiedziałem coś, ktoś się zdziwił, więc ja od razu mówię, a czemu się zdziwiłeś? Albo nawet bez pytania uzupełniam swoją wypowiedź. No, w przypadku, jeśli to jest narzeczony czy narzeczona, mąż, żona, można przytulić, można ucałować w rękę czy w czółko, prawda? Więc tutaj tych metod komunikacji jest wiele i myślę, że no, to jest temat, który niezwykle ożył w naszym społeczeństwie przy okazji sześciolatki do szkoły, prawda? Bo ktoś mówi, szkoły są nieprzygotowane. Ktoś inny mówi, mamy mądre dzieci. To wszystko jest prawda. Szkoły mogą być przygotowane. Dzieci będą mądre, ale są niedojrzałe emocjonalnie. I to jest poważny problem. To znaczy, że jeżeli dziecko idzie do szkoły, tam ma właśnie te struktury wiedzy zbudować. Ono ma porządkować wiedzę. Uczenie polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale i porządkowaniu. My chcemy mieć mądrych, a nie tylko dużo wiedzących ludzi. To jest trudny proces. Niestety te eksperymenty różne dydaktyczne i metodologiczne, no, jest ich aż nadmiar.
No i aspekt też jeszcze wychowanie, panie profesorze, pytamy się, kto wychowuje teraz. Wiadomo, kto ma wychowywać, ale pytanie, na ile dajemy wolność komputerowi, laptopowi, prawda, telewizorowi, no może już mniej teraz telewizorowi, już mi stwierdzili, że już telewizor jest trochę passé, ale mamy środowisko, które jest stworzone. Mało tego, nie wiem, czy pan odbiera takie wrażenie, ale myśmy w naszych programach radiowych to ciągle mówimy, rodzina teraz została osamotniona. No, właśnie mówię, jest rodzina kontra na przykład media. Rodzina kontra nawet szkoła, bo tam są autorytety, które mówią, no jeżeli pójdziemy w stronę gender, czy tej ustawy także przemocowej tak zwanej, no to szkoła będzie odbierała rodzicom autorytet. Taki moment nastąpi. Czy wreszcie, powiedzmy sobie szczerze, pan też jest politykiem, rodzina a władza. jak władza wpływa na to, że właśnie rodzina ma tą moc, czy nie ma. Jeżeli będzie słaby rodzic, prawda, słabo będzie miał postawę jako bezrobotny, mający, prawda, no nawet i ośmieszony w jakiś sposób, też nie będzie przez młodego człowieka jakoś akceptowany, mało, może źle słowo, przepraszam, no brany jako autorytet pod uwagę.
To znaczy na pewno tak, wychowanie jest bardzo trudnym procesem i nawet w idealnych warunkach to jest trudne. Natomiast jest wiele takich rzeczy, które no jakby łatwo jest spełnić, a my jakby sami robimy sobie na złość. Ja już wspomniałem o sześciolatkach, prawda? Tak. Rozmawialiśmy o fatalnych lekturach. Jest cały system jakby organizacji życia społecznego nazywany przymusem ekonomicznym, że oboje rodzice muszą pracować. Coś, co jest niesłychanie trudne, czyli taka moda na to, że rodzice muszą pracować, bo jest często tak, że nie musieliby oboje rodzice pracować, ale jest taka moda, żeby pracowali. Ciągle w mediach mamy informacje, że na przykład koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka jest ogromny, ale nawet fragmentu tej części nie może otrzymać rodzina, jak to dziecko jest we własnej rodzinie. Więc tutaj tworzenie warunków do dobrego wychowania no niestety pozostawia wiele do życzenia, a czymś oczywiście zupełnie koszmarnym są te działania ostatnich miesięcy, czyli te działania nazywane potocznie genderowymi, związanymi z konwencją tak zwaną antyprzemocową. Ona się tak oficjalnie nazywa, ale tak naprawdę wiemy, że chodzi tutaj o to, żeby był przymus demoralizowania dzieci od przedszkola. Mam nadzieję, że to się niedługo skończy, bo szkodliwość tego jest niesłychana. Natomiast dzisiaj chcieliśmy się skoncentrować tylko na tym, jak wygląda przekaz wartości młodemu pokoleniu w związku z tą ogromną zmianą cywilizacyjną związaną z niezwykłym, nie mającym precedensu w historii ludzkości skokiem cywilizacyjnym, ja nie wiem czy cywilizacyjnym, technologicznym przede wszystkim, prawda, czyli niezwykły rozwój mediów społecznościowych, narzędzi informatycznych. Kto by przypuszczał jeszcze niedawno temu, że każdy będzie miał telefon komórkowy, że każdy będzie miał iPhone'a, gdzie w zasadzie może się komunikować ze wszystkimi. No to jest niesłychane i tak jak już tutaj wspominałem, to skutkuje innym sposobem komunikowania się. Niestety sposobem, który zubaża, tak? Zubaża emocjonalnie głównie, ale także pod innymi względami też. I jakby próba teraz dotarcia do tych młodych ludzi, którzy budują swój świat, którzy, dla których to zawsze było, tak? To znaczy, jeżeli ten młody gimnazjalista, no to od kiedy się urodził, to był internet, był komputer, prawda? Więc dla niego to jest coś oczywistego. No i tutaj rzeczywiście jest to duża próba dojrzałości. Oczywiście te działania oczywiste, które powinny być wprowadzone, no to aż to jest odpowiedzialność taka przed Panem Bogiem, przed historią niesłychana, żeby rządy państw, w szczególności naszego państwa, no tutaj się spisały, bo jednak takie błędy potem przez dziesięciolecia długie trzeba będzie odrabiać.
No właśnie, z drugiej strony, panie profesorze, też była taka myśl, pytamy się, jak oni dojrzewali, skąd się wzięli piękni dwudziestoletni? Chodzi nam o dwudziestolecie międzywojenne, które wydało obrońców ojczyzny, wydało powstańców warszawskich, nie tylko Armii Krajowej, Armii Podziemnej. Czy postawy sprawdzają się tylko w sytuacjach ekstremalnych? Czy my jesteśmy tylko zorganizowani jako w podziemie? Wtedy potrafimy, prawda, być razem i łączyć wartości? Czy to jest może taki sąd za bardzo ostry, że jednak trzeba wychowywać, trzeba pokazywać wzorce, nawet niekoniecznie przyjmowane w tym momencie? Bo ja się założę, złe słowo, ale że na przykład kiedy rodzice tych dwudziestolecia międzywojennego, prawda, pokazywali na przykład powstańców styczniowych, mówili o jakichś tam walczących w 18 roku, to pewnie to byli dojrzewające chłopaki, dziewczęta, mówili, no dobra, tam wasza historia, my tworzymy nasze dwudziestolecie. Ale to pozostało, ten kod się zachował, prawda, kiedy przyszła sytuacja wojenna i było to sprawdzam, oni wydobyli z siebie tą piękną postawę, znaczy piękną, heroizm, ale na miarę tego dnia konkretnego, jakim była obrona ojczyzny i przyjmowanie się do oddziałów podziemnych i tak dalej.
Znaczy, mi się wydaje, że jest dobre porównanie tych dwóch okresów, bo my jesteśmy 26 lat po 89 roku. 39 rok, no to było mniej więcej 21 lat po pierwszej wojnie światowej. I jak porównujemy czy sukcesy gospodarcze tych dwóch okresów, czy inne, no różnica jest zasadnicza. Różnica jest zasadnicza, bo jednak trzeba powiedzieć, że ci rodzice tych młodych ludzi dwudziestolecia międzywojennego, no byli wychowani w ogromnej takiej tęsknocie do niepodległości. Rzeczywiście to ojciec słusznie przywołuje powstańców styczniowych, bo oni byli bardzo tutaj szanowani. Natomiast myślę, że główna różnica polega na tym, że w 1918 roku, kiedy powstawało państwo polskie, w zasadzie powstawało z popiołów, nie było nic. Natomiast w 1989 roku jakby no pewna zasobność naszego kraju, bo to trudno nazwać państwem, była. Natomiast poziom zniszczeń moralnych był nieporównywalny. Jednak zaborcy aż tak nie zdewastowali moralnie naszego społeczeństwa, jak to było w roku 89. Tym bardziej, że jednak ta bezkrwawa zmiana spowodowała tyle złych kompromisów. Nie nazwano zła, nie osądzono zła. Nie powiedziano, że to było złe, a to było dobre. Wymieszano to, celowo zamazywano. No i to teraz przynosi swoje owoce. Tym bardziej, że no słyszałem parokrotnie takie wypowiedzi, jak człowiek, biznesmen mający ogromną firmę, wiele samochodów, ogromny majątek, mówi: a nie było jak za komuny. No ale jak to? Przecież masz teraz firmę, tyle pieniędzy. No tak, byłem młody wtedy, prawda? Więc to są jakieś takie resentymenty niezrozumiałe, które też zaciemniają tą rzeczywistość. Także my jesteśmy teraz w podwójnie złej sytuacji, bo z jednej strony mamy jednak tą czkawkę postkomunistyczną, a na to nakładają się zwykłe zmiany cywilizacyjne, przepraszam, te technologiczne, prawda, ja je nazywam cywilizacyjnymi, ale one wywołują, zmiany cywilizacyjne są skutkiem, natomiast te zmiany wynikające z ogromnego skoku technologicznego, który musi mieć wpływ na mentalność. Nawet jest takie pytanie, czy człowiek jest w stanie zaabsorbować aż tak wielkie zmiany. Twierdzą, że jednak możliwości człowieka są ogromne, dlatego jakby no musimy tutaj być dobrej myśli, natomiast musimy włożyć w to rzeczywiście duży wysiłek i to wysiłek zarówno na poziomie państwa, na poziomie rodziców, wychowawców, nauczycieli, to wymaga naprawdę wspólnego, wielkiego wysiłku, bo prawda jest taka, że wychowujemy wszyscy, nie tylko rodzice, nauczyciele i księża, ale po prostu całe społeczeństwo, bo ci młodzi ludzie patrzą w telewizor, widzą polityków, którzy są uczciwi albo nieuczciwi i mówią tak, no to nie opłaca się być uczciwym, prawda? No i wtedy całe dzieło rodziców i nauczycieli w jednej chwili jest zniweczone. Dlatego i to jest ta różnica z dwudziestoleciem międzywojennym, że tam jednak była jakaś spójna wizja przyzwoitości, uczciwości. Oczywiście były problemy różne.
Były podziały, był przewóz majowy, ale panie profesorze, niech pan popatrzy, marszałek Piłsudski przechadzał się z swojej siedziby, tam gdzie mieszkał, bo tam był taki moment, że mieszkał w siedzibie bodajże Wilnu, tak? I przechodził do pałacu i odwrotnie, prawda? Przechodził po prostu piechotą. Nie wiem, czy była ochrona, może jakiś jeden był. Gdzieś wtedy już bor powstał. Ale przechodził, uśmiechał się, dzieci głaskał, spotykał. A teraz popatrzmy, jaki jest etos polityka zrobiony przez ostatnie 10 lat. Wątpię, żeby opuszczający urząd prezydent Komorowski się przechadzał tak po krakowskim przedmieściu spokojnie, prawda? Żeby się nie bał, że ktoś mu coś powie. To też bardzo dużo mówi. Jednak wtedy, no nie wiem, może upiększamy, bo to było dawno, prawie 100 lat temu, ale coś się zepsuło, patrząc na współczesność.
To znaczy, no mamy problemy z przyzwoitością, tak? To widać, że jakby kłamstwo, jakby jest takie społeczne przyzwolenie, tak? Że wszyscy kłamią, tak?
Z drugiej strony... To ja też mogę, prawda?
Z drugiej strony, no to takie poczucie służby, bezinteresowności, tak? Że że jednak ojczyzna to jest jakieś wspólne zobowiązanie, prawda, że tutaj wspólnie się troszczymy. Oczywiście we własnym interesie, bo jeśli kraj się będzie dobrze rozwijał, jeśli Polska się będzie dobrze rozwijała, to wszystkim nam w niej będzie dobrze, więc mamy w tym jakiś interes. Ale z drugiej strony, jak ktoś powiedział, że właśnie taka służba publiczna to jest najwyższa forma miłości, bo kocha się żonę, kocha się swoje dzieci, no ale to są moi bliscy, prawda, liczę na jakąś wdzięczność.
Bo papież Franciszek powiedział.
No właśnie, ja tak słuchałem to właśnie w Radiu Maryja, jak on to mówił, że to jest właśnie ta najwyższa forma miłości, polegająca na tym, że człowiek swój czas i wysiłek poświęca osobom, których nie zna, prawda? Więc jakby patrząc na to, że państwo jest właśnie wspólnotą ludzi, którzy wspólną troską, prawda, ludzi, ale to widać, że te ostatnie czasy spowodowały, że mamy afery nierozliczone, że to jednak się jakoś tak zupełnie źle układa, a mam nadzieję, że ten czas się jakoś tam kończy powoli, że jednak społeczeństwo dostrzega to, że to jest droga donikąd, bo no nie jesteśmy szanowani jako państwo i to ma poważne skutki i wewnętrzne, i międzynarodowe. Ale tak jak mówię, to wszystko się przekłada na to, że ci młodzi ludzie są świetnymi obserwatorami i patrzą, prawda? I przecież stąd się wziął taki ogromne jakieś takie oczekiwania, prawda? Kiedy ci młodzi ludzie zobaczyli, że są tacy, którzy robią fortuny bez specjalnie ciężkiej pracy, bez specjalnego przygotowania, no to uznali, że wszystkim to się należy, prawda? Stąd też te ogromne emigracje, nie tylko z powodu bezrobocia, ale także z powodu tego, że widzą szybkie kariery, prawda? No to dlaczego ja mam być gorszy? Oczywiście to, że młody człowiek kończy szkołę, kończy studia, nie ma pracy, tej pierwszej pracy, czy w ogóle pracy, no więc to są niezwykle ważne rzeczy, że muszę powiedzieć, że bezrobocie no jest nieszczęściem i rodzin, i młodych ludzi, i wielu patologii, no ale niestety to jest tak, że taka moda nowoeuropejska polega na tym, że państwo mają mieć pieniądze na walkę z patologiami, ale już na profilaktykę nie, prawda, żeby wesprzeć rodzinę, żeby wesprzeć młodych ludzi, na to już nie ma, ale na patologię jest, tak jak tutaj przywołałem, chociażby ten dom dziecka czy rodzinę zastępczą, tutaj są pieniądze.
Czyli te różne marsze próbujące, prawda,
a to już jest
kolorowe,
dramat,
różowe.
To już jest dramat. Ja muszę powiedzieć, że na to mi brak słów, bo to właśnie no jest niesłychane, że powiedzmy te homomarsze, no one odbywają się pod hasłem tolerancji, a tak naprawdę mają na celu walkę z chrześcijaństwem, z wartościami, więc o jakiej tolerancji my tu w ogóle mówimy? To pokazuje, jak zniszczono pewne podstawowe pojęcia, które dzisiaj używając trzeba jednocześnie jakoś dodefiniowywać, bo tak nie wiadomo, o co chodzi, prawda?
A lepiej taniej zapobiegać niż leczyć. Jest jeszcze taki aspekt, panie profesorze, że, no powiem szczerze, pokolenie lemingów to jest to pokolenie to rodzące się w latach 70., które wchodziło w dorosłość po tych przemianach, powiedzmy, ustrojowych, po 4 czerwca 89. Oni troszeczkę byli, to moje pokolenie niestety, tak patrzę, ale byli niestety, no tak troszkę i w tamtym systemie wychowani, i ta nowość, niektórzy wskoczyli na przeróżne takie właśnie ekonomiczne platformy, zrobili karierę, sukces ekonomiczny, niezasłużony, co pan powiedział. I teraz są strażnikami świętego spokoju, są najedzeni, jak pan mówi, prawda, kolorowe gazety im wystarczą, krótkie. Oczywiście to jest uproszczenie i dzielenie nie jest dobre, ale tak chcę pokazać. Natomiast jest to pokolenie drugie, wchodzące, pokolenie lat 90., prawda, powiedzmy od 91. roku, którzy mówią, nas tak naprawdę nie interesuje to takie, prawda, gryzienie się na stronie lewej czy prawej, my chcemy Polski pięknej, tak patrzę teraz, bo to są ci ludzie, którzy biorą udział w marszach patriotycznych, ubierają, to jest oczywiście symbol, ale te koszulki patriotyczne, kolorowe, nie wstydzą się barw narodowych, chcą się uczyć języków, robić kilka kierunków naraz, prawda? A więc to pokolenie takich, można powiedzieć, pracy u podstaw. Nas interesuje Polska jako kraj nowoczesny, nie wstydzący się za niego. I tyle, nie chcemy brać udziału w waszej historii, prawda? Tej, kto przeskoczył, kto nie przeskoczył, kto był Bolkiem, kto był Olkiem. Tak to odbieram. Nie wiem, jak
pan... Znaczy, jest to swoisty fenomen. To znaczy, Muszę powiedzieć tak, że oczywiście to jest tak, że każde pokolenie, a to trudno powiedzieć, jakieś kilka roczników się grupuje i jest takie pokolenie. Tworzy, tak. No i to, co jest najpiękniejsze, co się może przytrafić narodowi, to to, że idzie kolejne pokolenie, któremu nawet nie przekazano pewnych wartości, a ono samo to odkrywa i zachwyca się tym. To jest taka siła kulturotwórcza, odradzająca kolejnych pokoleń.
Gdzieś załapali to, prawda, tego bakcyla.
I to jest, prawdę mówiąc, najcenniejsze, bo oni to odkrywają i się zachwystują tym. To jest wspaniałe. No, powstaje pytanie, czy jak to wspierać, jak to wspomagać, czy to zawsze idzie, no bo to jest żywioł. Taki żywioł może iść w dowolnym kierunku. Więc oczywiście to cieszy i to było widać, że jest rzeczywiście taki renesans, że młodzi ludzie chodzą z flagami, że młodzi ludzie przecież, jakbyśmy popatrzyli na te ostatnie kilkanaście, może nawet więcej miesięcy, to przecież ci żołnierze niepokorni, to przecież to młodzi ludzie najbardziej jakby werbalizują potrzebę ich uczczenia, obchodzenia tego dnia, prawda, więc jest coś takiego. Powstaje pytanie, kto i kiedy im stworzył podstawy do tego, bo to nie jest też wykluczone, że gdzieś tam rodzice coś powiedzieli, że gdzieś nauczyciel, może ksiądz, więc tutaj...
Ja myślę, że oni gdzieś poderwali książki rodziców, którzy kiedyś je kupili albo dostali i nie czytali. Położyli na półce i oni po kolei zaczęli pewnego wieczoru przeglądać i oglądać, bo nawet się wśród studentów naszej uczelni spotkałem, że taki coś mówi, czytał ojciec Pawła Jasienicy, ale świetny, ale powieść o polskiej... No czytałem, no szkole średniej, ale... A potem ja się nie spotkałem, żeby ktoś tak się zachwycał z mojego gdzieś pokolenia, prawda? A tu taki powrót Paweł Jasienica. Przecież to jest, no, klasyka wspaniała, prawda? To jest w ogóle wielki pisarz. Ale wszedłem słowo, przepraszam.
Nie, no więc to jest oczywiście piękne takie odradzanie się. To pokazuje siłę naszej kultury, naszej tradycji, naszej historii. Być może to też wynika z tego, że elity naszego państwa tak zaprzeczyły tym wartościom, że wywołały ten bunt, prawda? No może tak być, że ci młodzi ludzie się upomnieli o to. Nie jest wykluczone, że właśnie te pokolenia czy lemingów, czy innych konformistów spowodowały, tym bardziej, że młodzi ludzie, tak było od dawna, na pewno od dziesięcioleci, a zapewne dużo wcześniej, no, że młodzi ludzie są z natury rzeczy idealistami. To znaczy, z jednej strony wydaje im się, że potrafią zmienić świat, że wszystko jest możliwe, że świat może być lepszy. Oni w to wszystko wierzą i to robią. No, sam przez to przeszedłem, prawda? Zresztą dużo z tego mi zostało. Mam nadzieję, że do końca życia.
Młodość ducha, to jest to, prawda?
Tak, no to Jan Paweł II to miał rewelacyjnie, prawda? Że są młodzi, którzy są starcami wewnętrznie, a są ludzie, którzy mają tych sił żywotnych bardzo dużo. Więc tutaj tych mechanizmów jest wiele. Natomiast, no... Powstaje pytanie, czy to dotyczy wszystkich, tak?
Tak. No, ja też taki jeden przykład, panie profesorze, nie powiem gdzie, żeby tego młodego człowieka nie zdradzać, ale takie myślenie, został przyjęty do pracy dosyć dobrej i takie mi zadał pytanie, no bo mówi, no otrzymuje takie wynagrodzenie, ale mówi, wiem, że mój prezes otrzymuje 100 razy większe. I on się pyta, no proszę, tam proszę pana, proszę ojca, jak to jest? Czy ja mam też skończone studia, on chyba ma te same, może troszkę więcej, ma doświadczenia, ale czy on ma mózg 100 razy większy, lepszy ode mnie? I tego typu właśnie postawy się rodzą. Buntu, ale też zapytań konkretnych, no bo rozumiemy 10 razy, 15. Ale są niekiedy momenty, że dochodzi do kilkudziesięciu, nawet stu razy. Więc taka zdroworozsądkowość powoduje no, takie bardzo ciekawe potem przemyślenia.
To znaczy brak przyzwoitości. To znaczy muszę powiedzieć tak, że dużo się mówi, że żyjemy w państwie prawa, natomiast to niekoniecznie przekłada się na przyzwoitość. I mi się wydaje, że coraz bardziej skomplikowane i szczegółowe prawo powoduje, że ktoś, kto przestrzega tego prawa, czuje się, że jest w porządku, a to jest nieprzyzwoite. I my cierpimy na to, że to prawo się staje coraz bardziej szczegółowe. To jest taka filozofia, która według mnie prowadzi donikąd, aczkolwiek założenia są piękne. To znaczy, że państwo prawa, państwo demokratyczne polegające na tym, że obywatel może wszystko, co nie jest zabronione,
jest dozwolone.
A państwo może tylko to, co mu, na co mu się pozwala. W związku z powyższym, jak nauczyciel czy rektor szkoły wyższej ma napisane, że może zrobić A, B i C, to już D mu nie wolno, prawda? A C może zrobić tylko tak, jak to jest napisane w ustawie. No to jest jednak droga donikąd, bo z jednej strony się mówi, że się wprowadza zajęcia z przedsiębiorczości w przedszkolu, żeby ludzie byli przedsiębiorczy, a jednocześnie tymi ustawami zabija się wszelką przedsiębiorczość. Także to są no, takie niespójności. Oczywiście wiemy, że dekalog, że przyzwoitość, jakby mówiąc kolokwialnie, załatwiają większość spraw życia społecznego, że ustawy powinny być bardziej ogólne i takie kierunkowe, natomiast ludzie powinni się poczuwać do przyzwoitości. Zresztą przekłada się na sądy. Wiemy, że sądy mamy w Polsce dramatyczne. No i to orzecznictwo sądów jakby utrwala ten brak przyzwoitości.
Ale mówię tak, że to pokolenie młodych, jest ta nadzieja, że będą naprawdę ludźmi, chyba że się znów zepsują, że oni nabiorą manier, właśnie nauczą się kombinować jak ci nieco starsi, ale nie, no może będą właśnie mówić, sprawdzam temu pokoleniu w ten sposób, no chociażby, nie śmiem tak do końca oceniać, ale te ostatnie wyniki wyborów, no poparcie dla jednego człowieka, dla drugiego, prawda, to też bardzo dużo mówi, że może nastąpiło to młode pokolenie powiedziało, sprawdzam, popatrzmy, 19-latkowie przecież 8 lat temu mieli 11 lat. To tak właściwie nie wiedzieli w ogóle, tak, co to jest polityka, co to jest popis, czy PiS-PO, a tu jednak pewien przełom nastąpił. Zobaczymy.
Znaczy, na pewno tutaj ostatnie wybory pokazały, że to rozpaczanie nad internetem i mediami społecznościowymi ma też pozytywne strony. Tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście w internecie jest bardzo wiele rzeczy pozytywnych i jakby pierwszą rzeczą, którą należałoby robić, to żeby ilość tego dobra w obszarze internetu była jak największa, żeby tam ilość tych treści, filmów, oczywiście tutaj telewizja Trwam, Radio Maryja, ale też wiemy inne też media, wiele portali, więc też jakby to sprawdzenie polegające na tym, że młody człowiek może pierwszą napotkaną w internecie informację potraktować jako prawdziwą, a może sprawdzić, prawda? I tutaj widać, że jakby te wyniki wyborów, o których ojciec mówi, pokazały, że ci młodzi ludzie jednak też aktywnie potrafią z tego korzystać, co jest, no tak, w jakimś sensie optymistyczne, chociaż zawsze powstaje pytanie, czy takie narzędzie nie może zostać też użyte w sposób zupełnie niekontrolowany i
może,
dziwny.
Może. Natomiast jedno jest też dobre też w tym, że nie ma obojętności. Bo jednak obojętność jest bardzo zabijająca, najgorsza w demokracji, w społeczeństwie, w życiu społecznym, prawda, że ktoś, komuś się dzieje krzywda, nikt nic nie mówi, albo się boi, albo jest po prostu obojętne. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami, panie profesorze, wartości, kod kulturowy młodych, ale mówimy o kontekście szerokim, społecznym. Jeszcze brakło tego jeszcze słów, o tych słowach, które wchodzą do języka polskiego, ale to może słuchacze to też wydobędą. Mamy dużo tych teraz angielskojęzycznych wtrąceń. No być może taki jest świat, no być może to jest też taki klucz porozumiewawczy, że nam się szybciej mówi, prawda, tym bo jest to te cool, jest no, ten tweet i tak dalej.
Rozmawialiśmy w części telewizyjnej, że jednak
czy no, mamy się do tego przyzwyczaić, czy jakoś...
Że taka budowanie dużej wrażliwości i zresztą tutaj ta wrażliwość budowana na przykładzie języka, słów, literatury, poezji, no ona się przekłada na relacje codziennego życia, bo ktoś, kto ma taką wrażliwość na poezję, też łatwiej dostrzeże potrzebującego bliźniego, łatwiej zobaczy, że ktoś ma jakiś problem, niż osoba, która jakby jest tutaj obojętna. I tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, że no nasz język ojczysty no jakby lepiej opisuje naszą wrażliwość emocjonalną, naszą kulturę. Prawda?
Hejtowanie, no. Chroń mnie Pani od nienawiści, albo chroń mnie Pani, żeby mnie hejtował. No. Co jest lepsze, panie profesorze? No
to... A poza tym te informacje, mimo wszystko, no język angielski jest znany z tego, że to jest język krótki, tak, więc jak tekst z Polski przetłumaczymy na angielski, to on zajmuje mniejszą objętość, czyli jakby już widać, że ilość słów potrzebnych jest mniejsza, czyli mniej informacji się przekazuje. To informatycy wiedzą o tym, że objętość pliku po skompresowaniu decyduje o ilości informacji, więc tutaj ta kompresja języka musi skutkować tym, że ten przekaz, głównie w obszarze emocjonalności, a przecież wiemy, że emocje są niezwykle ważne do budowania więzi, do budowania relacji. Wiemy, że dzisiaj praca, większość zajęć, jakie ludzie prowadzą zawodowo, no, wiąże się z przekazywaniem informacji, z budowaniem zespołu.
Patrzę na zdjęcie przedwojenne, może się, że jestem jakiś starszy, no ale kawiarnia pisało, prawda? A to coffee bar, no przecież to może być kawiarnia? No czemu to jest brzydkie słowo?
A zdarza się jeszcze kawiarnia.
No, tak, gdzieś, tak, no widzimy w miasteczkach pięknych na południu Polski, są jeszcze takie, że będziemy robić zdjęcia chyba niedługo. Popatrz, tak, kawiarnia. Tak, popatrz, tak. Księgarnia, a nie...
Tak, no, księgarni już coraz mniej, muszę powiedzieć, że to jest przerażające, zresztą wiele bibliotek się likwiduje.
Jadłodajnia, bo ta zmawia, to jak to się nazywa, ten...
No. McDonald's.
Tak, ale tak, albo to jest, albo ten szybkie jedzenie, albo ten no, fast food, coś tam, albo slow food. Ale...
No ale proszę zwrócić uwagę, że to jest dobry przykład, o czym się teraz mówi, fast food, jadłodajnia, ponieważ za tymi słowami kryją się inne treści, bo wiemy, że w jadłodajni zazwyczaj jest zdrowe, domowe jedzenie, a w fast foodzie jest jedzenie takie jak w fast foodzie.
Bariarski, chociażby też było takie dawniej, prawda? Bariarskie, nie?
Tak, więc widać, że jednak zmiana języka powoduje nie tylko zmianę kultury, ale także tych treści, które tam w tym są zawarte. Także to jednak jest bardzo, bardzo ważne. Przekaz tutaj jest wielo, że tak powiem, wątkowy i wiele jest tych obszarów, które powodują, że budujemy człowieka. Mówimy o takim holistycznym podejściu, czyli całościowe spojrzenie. Niestety, no, żyjemy też w takiej rzeczywistości resortowej, tak, że kto inny się zajmuje edukacją, kto inny zdrowiem, kto inny rodziną, a człowiek jest jeden i to wszystko w nim się łączy. No i trzeba to tak dostrzec i rozwiązywanie problemów rodzinnych, problemów konkretnych osób, no musi zobaczyć w całości tego człowieka, a często jest tak, że przychodzi jakiś pracownik socjalny, nie ma przychodów, prawda, nic się nie zastanowi, że tam jest źródłem bezrobocie, dopiero po bezrobociu przyszły inne problemy, prawda, tylko to jest takie wyrywkowe i niecałościowe. Także myślę, że ten przykład fast foodów, który niesie inną treść niż jadłodajnia, jest dobrym obrazem tych zmian kulturowych. No, one wykraczają oczywiście poza zmiany technologiczne i informatyczne, ale no, widać, że ten czas bardzo, bardzo przyspieszył, bo tutaj no, trzeba by jeszcze mówić o tym, że ten rozwój technologii nie dotyczy tylko informatyki. Przecież wiemy, że to jest medycyna, że to jest właśnie literatura, o czym mówiliśmy, że coraz mniej książek, e-booki, no co to już znowu do informatyki. To choć, ale przecież jak popatrzymy na lekarstwa, no to one też powstają w wyniku obliczeń komputerowych. Nowe związki chemiczne, nowe materiały, które stosujemy, prawda, tkaniny, talerze z jakichś tam tworzyw, czy to wszystko jest też produktem wymyślonym przez komputer. Naukowiec zadaje parametry, komputer wymyśla nowe cząsteczki.
No, ale to wszystko jest, no, tak chociażby mainstream, wszyscy już mówimy, idzie na lunch, jest weekend, no, koniec tygodnia się zbliża, no weekend, no, może to jest jakieś, no bo lunch, no to drugie śniadanie albo mały obiad, nie wiem.
Więc ja muszę być tak, że namawiam tutaj słuchaczy i tak wymyśliłem i od już wielu miesięcy to realizuję, wszystko miłego weekendu. A ja mówię, dobrej niedzieli.
No tak.
Nawet w piątek mówię, dobrej niedzieli. I niektórzy bardzo sympatycznie to przyjmą. Dobrej niedzieli, prawda? Więc miejmy tutaj na uwadze istotę, bo jak tutaj mówimy o lemmingach, prawda? Mówimy o takim lenistwie intelektualnym. No w zasadzie media, a także niektóre zmiany edukacyjne powodują, że przyzwyczajamy ludzi do nie myślenia, a czasami warto zapytać o istotę rzeczy, prawda? Czasami ktoś mi coś mówi, ale wytłumacz mi, o co chodzi, jaka jest istota sprawy. No, ostatecznie to jest też wyzwanie intelektualne dla każdego z nas, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, tak? Tak? O co chodzi? Zazwyczaj spraw, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nie ma aż tak wiele. To jest tylko kwestia czasu i wysiłku.
Tak. A jeśli chcesz pochwalić, że znasz angielski, no to powiedz coś, ale to specjalnie, prawda, jakieś tam kilka zdań Szekspira na przykład w oryginale i to będzie fajnie. Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów. Wartości, kod kulturowy młodych ludzi i nie tylko. Gościem rozmów jest pan senator profesor Kazimierz Wiatr, senator ziemi tarnowskiej, Prawo i Sprawiedliwość, a my czekamy już na telefony, które już są, przypomnę, numery 655-2355, 655-2356, na zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy 48 do Polski. I 26 minut po 22 odbieramy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam na imię Maria. Chciałabym ogromnie podziękować na tego typu audycje i Radio Maryja za zaproszenie tak niezwykłego gościa. Powiem szczerze, że jako mama nastolatka od dawna potrzebowałam takich treści. Z tym światem mediów, powiem tak, no musiałam się zaznajomić, mimo że przekroczyłam 50, tak bardzo, bardzo blisko. Musiałam zainteresować, może chciałam, o tak, chciałam, zainteresowałam się grami komputerowymi, treściami przekazywanymi przez te gry. Jakby, no i tu się muszę pochwalić, że zaskakiwałam często młodych ludzi, którzy, no ze smutkiem stwierdzam, w wielu miejscach, czy to w autobusie, czy to w pociągu, czy to gdzieś nawet na ulicy, w sklepie, młodzi ludzie w zasadzie w większości treść ich rozmów dotykała zdobytych leveli i rozmawiali najczęściej na temat właśnie tego świata mediów, szczególnie właśnie gier komputerowych, głównie tu myślę o gimnazjalistach, o tej grupie. I powiem szczerze, że kiedy tak, no w cudzysłów chwaliłam się znajomością, w sensie takim, że zadawałam bardzo konkretne pytanie, a to o bohaterów, a to o level, a to o taki czy inny element gry. Młodzi ludzie szeroko otwierali oczy ze zdumienia, że starsza pani ma taką znajomość. To wynikało z uzależnienia, w jakie wszedł nasz syn. I mimo, że było harcerstwo, mimo, że były zajęcia sportowe, że miał wyrobioną licencję biegacza w juniorach, to wszystko legło w gruzach właśnie ze względu na wejście w grupę rówieśników po zmianie szkoły. I ta grupa rówieśników bardzo intensywnie grała w taką grę sieciową, nie będę jej nazwy tutaj wymieniała, żeby nie robić reklamy, bo tego akurat bardzo bym nie chciała. I do tego stopnia syn, powiem, popłynął, że zrezygnował i z harcerstwa, że zrezygnował i z tych biegów. Borykamy się z tym uzależnieniem kilka lat. Powiedziałabym może miernym powodzeniem. W tej chwili syn ma 17 lat. Jest to spora trudność. Może to było też z naszej strony jakieś nieumiejętne relacje, nie wiem, bo wydawało się, że jest wszystko w porządku. Natomiast co chcę powiedzieć? Z obserwacji naszego dziecka zauważyłam taką rzecz. W grach komputerowych tak łatwo zdobyć jest poziom satysfakcji. Nie musi on być okupiony ogromną ilością treningów, wylanego potu, wysiłku, zużytej energii, poświęconego czasu. Tam jest się bardzo szybko, z poziomu na poziom coraz lepszym. Jest się nagradzanym. W życiu realnym młody człowiek musi włożyć ogrom pracy w to, żeby stanąć na podium. Chociaż nasz syn stawał na podium wielokrotnie, cała ściana wspaniałych medali i pucharów, ale jednak grupa środowiskowa była bardzo silna i konieczność jakby wejścia w tą grupę no, przeważyła, tak? Chociaż ja postrzegam też w ten sposób, że nie winię grupy rówieśniczej, a raczej może jakieś braki z naszej strony, a też chyba gdzieś tam we wnętrzu młodego człowieka są jakieś predyspozycje chyba do tego typu zachowań takich uzależniających. Może też jest to tak, że są to jakieś deficyty, może tak jak mówię, w rodzinie, a może w samym młodym człowieku. Natomiast nie należy się nigdy poddawać, mówię tutaj rodzicom. I chociaż efekty są, tak jak powiedziałam, mierne, to myślę też, że ważne jest takie zrobienie wszystkiego, co można. I taka jest rola rodzica. Mimo wszystko, mimo trudu, zrobienie wszystkiego, co się da. Od niedawna coraz więcej w audycjach Radia Maryja mówi się o tym, ale powiem szczerze, że nawet no, prosiłabym o stworzenie jakiegoś cyklu, może w prasie, może w naszym dzienniku, może jakiś konkretny cykl wspierający rodziców w telewizji, może jakiś króciutki, nie wiem, spotkania z terapeutami. Może coś właśnie dla młodych ludzi, że skoro weszli już w problem niekontrolowanego korzystania z sieci, to może dla nich jakieś wsparcie. Bo rodzic no, nie dociera zawsze. Internet jest dla mnie bardzo dużą pomocą także w borykaniu się z uzależnieniem syna. I wiele treści bardzo dobrych stamtąd czerpałam. Wiele też uświadomiłam sobie dzięki temu, że właśnie na łamach internetu specjaliści umieszczają różne wskazówki, że to wszystko jest dla nas dostępne. Tylko rodzic ze względu na wiek, nawet taki właśnie jak ja już starszy, powinien podjąć ten trud nauczenia się, korzystania, przełamywania. Tam w tych statystykach, które pan profesor podawał, było coś takiego, jedno z pytań, że rodzice próbowali reagować, ale z miernym skutkiem, tak? Ci gimnazjaliści tak to stwierdzali. A więc co to oznacza? Że jako rodzice powinniśmy włożyć jeszcze więcej wysiłku, jeszcze więcej trudu. Naprawdę ważnym elementem jest, żeby te komputery domowe nie były w pokoju dzieci. Absolutnie. Żeby to było wyniesione do miejsca, gdzie ta komunikacja taka rodzinna jest, gdzie ograniczony powinien być ten czas, a może nieograniczony, może to złe słowo, bo to się będzie tak negatywnie kojarzyło, że może właśnie jakoś tak udostępniony tylko w określonym czasie.
Wejdę słowo, pani Mario. Tak, słuchamy, Marią. A można się dowiedzieć, jak na przykład, jakie były początki tegoż uzależnienia, czy takiego związania się, czy on tak, miał tak, dostęp jak taki całodobowy?
Jak to było? Jak najbardziej. Ja zaczęłam mieć takie smutne spostrzeżenia, że syn mi zaczyna informować, że nie ma treningu, tak? Że on dzisiaj nie pójdzie na trening, bo boli go noga. Następny tydzień bolała go głowa, ale funkcjonował wcześniej i później normalnie, bardzo dobrze, więc ani ta noga, ani ta głowa nie dawała dolegliwości, które przeszkadzałyby w innych czynnościach. zauważyłam w szkole, że na przykład pojawiło się zaniedbanie w pracach domowych. Pojawiły się jedynki nie ze względu na inne rzeczy, tylko na przykład nieoddana praca z plastyki, nienapisana, nieodrobione zadania z matematyki, którą syn uwielbiał. A więc zagospodarowywał czas na zupełnie inne rzeczy. I trafiliśmy, ja bardzo szybko, to z mojego punktu widzenia, zareagowałam, ale z punktu widzenia problemu, jednak to już było dość późno. Kiedyś syn chorował i ja poprosiłam, żeby kolegów był zastępowym w harcerstwie, w zastępie i żeby chłopaków zaprosił na zbiórkę do siebie, żeby ta zbiórka nie przepadła, a skoro nie może wyjść na harcówkę, to żeby chłopcy przyszli do niego. I ze smutkiem stwierdziłam, że cała zbiórka harcerska polegała na tym, że syn opowiadał o grach. Chłopcy się również bardzo do tego włączyli, ale zauważyłam, że oni są przed wyjazdem do Lwowa, mieli tyle zadań zrobić, tyle planów, a 2 godziny spędzili na rozmowie o grach komputerowych, które syn może nie tyle inicjował wprost, ale jako zastępowy nie umiał się postawić i oprzeć i realizować plan zbiórki, którą miał przygotowany. To były te symptomy, które pokazały, że sprawa jest już niepokojąca. Natomiast trafiliśmy w bardzo złe miejsce, trafiliśmy do poradni. Ja poszłam najpierw sama jako rodzic, a porozmawiać z osobą zostałam odesłana do młodego terapeuty i metoda, którą terapeuta wybrał, była bardzo przykra. Zaproponował, żebym z synem przyszła. Przyszliśmy z synem, ja przedstawiłam przy synu problemy, które ja widzę i padło takie hasło, no to skoro mama mówi, że ty jesteś, tutaj masz problem, jesteś uzależniony prawdopodobnie, to graj ile chcesz i zobaczymy, jak będziesz się z tym czuł. Ja wtedy powiedziałam, proszę pana, mnie się wydaje, że aby stwierdzić, czy jest uzależnienie, raczej lepiej jest odstawić, powiedzieć, słuchaj, nie graj tydzień, nie graj dwa i zobaczysz, jak będziesz się z tym czuł. Natomiast no, nie chciałam podważać tak, prawda, bezpośrednio, bo takie pytanie zadałam pod nieobecność syna, gdy syn już opuścił poradnię, ja zostałam chwilę jeszcze na rozmowę, ale pan terapeuta powiedział, że nie, tak będzie w porządku, zobaczymy. Tak. Proszę państwa, stała się zła. Ja już kończę. Powiem tylko, że dziękuję i proszę o więcej, bo nie wiem, jak skończy się sprawa z naszym synem, ale potrzebne są te audycje, żeby inni rodzice mieli siłę i motywację do działania. Także ja naprawdę chylę czoła przed fachowością i ogromnie dziękuję i z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem, chociaż dzisiaj akurat nie mam takiego aspektu, panie profesorze, psychologicznego, bo nie czuje się pan psychologiem, natomiast rzeczywiście no, bogactwo doświadczeń pozwala, żeby też i tutaj dotknąć tej sprawy. Myślę, że też uzależnienie od internetu, ale od hazardu się okazuje jest bardzo mocne też w jakiś sposób u ludzi potem starszych i tak dalej.
Tak, tutaj oczywiście jest wiele wątków. Te uzależnienia nie dotyczą tylko młodych ludzi, dlatego ja tutaj mówiłem o tym, że czy człowiek jest w stanie mentalnie poradzić sobie z tymi pokusami czy możliwościami, bo to nawet nie tylko pokus, możliwości. Są badania naukowe na temat liczby rozwodów, ale te rozwody już małżeństw zawartych przez internet wynikają z 2 powodów. Pierwsze, że mąż albo żona poznają nowego partnera przez internet, ale to jest tylko część. Natomiast część wynika z tego, że jeden z małżonków uzależnia się od internetu. Internet jest ważniejszy od rodziny. Więc to są poważne problemy. Druga grupa oczywiście problemów to jest to, o czym krótko wspomniałem na początku audycji, czyli że młodzi ludzie są kuszeni czy do zawierania niebezpiecznych znajomości, które także mają podłoże seksualne. Natomiast gry, no to jest kolejny taki wielki, zresztą samo przeglądanie zawartości treści internetowych też może tak zaobserwować. Natomiast myślę, że tutaj na jedną rzecz pani na początku zwróciła uwagę, co ma taki dość szerszy i masowy wymiar zjawisko. Otóż pani zaczęła mówić od tego, że zaczęło się od zmiany szkoły, prawda? Otóż okazuje się, że To są bardzo niedobre sytuacje, kiedy człowiek w wieku kilkunastu lat zmienia środowisko. Myślę, że po latach, no już prawie 15 reformy edukacyjnej związanej z wprowadzeniem gimnazjum, widać, że to gimnazjum się nie sprawdza właśnie dlatego, że po 6-letniej szkole podstawowej nagle jest przeniesienie do innej szkoły. Młodego człowieka nie znają nauczyciele, młodzi ludzie nie znają się nawzajem i zaczyna się koszmar wychowawczy, kiedy ci ludzie mają najbardziej, że tak powiem, burzliwy etap rozwoju, wtedy nieznający go nauczyciel nie wie, czy on nie odrobił zadania, bo ma problemy z sobą, czy nie odrobił zadania, bo nie odrobił, prawda? Także tutaj jest wiele tych problemów. Oczywiście tutaj przykład tej poradni, która no prawdopodobnie nie za mądrze tutaj się zachowała, no to też pokazuje, że to otoczenie, to wsparcie rodziny no jest niezwykle ważne. Ja muszę powiedzieć tak, że to, co wydaje się takim bardzo potrzebnym elementem wspierania rodziny, to są takie rodzicielskie grupy wsparcia, żeby rodzice ze sobą się spotykali. Trochę to spełnia ten ruch domowego kościoła, gdzie rodzice się spotykają. Natomiast wydaje się, że na każdym etapie rozwoju dziecka, czy co kilku, czy kilkunastoletniego, wymiana takich informacji przez rodziców, wspieranie się, wymienianie informacją, no tego jest tak dużo, że trudno, żeby jedna mama czy ojciec to wszystko opanowali. Natomiast jeśli ci rodzice się spotykają, a poza tym wymieniają się informacjami, no to są jednak rodzice kolegów, tak? Więc te problemy, one gdzieś w tej przestrzeni z tej lokalnej społeczności istnieją i to jest niezwykle ważne. Warto też zwrócić uwagę na to, że jakby Państwo zwrócili uwagę na instrukcje do gier komputerowych. One są pisane tak małym fontem, że dorosły tego nie przeczyta, bo to musi mieć już jakieś naprawdę mocne okulary, a tam jest napisane, że to szkodzi na to, na tamto i najczęściej rodzic, który kupuje taką grę dziecku, co się też zdarza, no jakby nie jest świadom tych zagrożeń, bo nie jest w stanie tego przeczytać. Więc tutaj jest wiele takich zjawisk, które jakby no składają się na ten końcowy efekt. Na pewno zmiana szkoły, czy wyrywanie dziecka po 6 klasie ze szkoły podstawowej, to jest pierwszy moment do tego, że może się coś złego wydarzyć.
I kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To mówi ksiądz Eugeniusz Szuboczc z Austrii.
Witamy.
Jest taka sprawa, nie wiem, czy ja na temat powiem. W każdym razie ja usłyszałem, jak łączyłem rozmowy niedokończone o tych słowach weekend i tak dalej, angielszczyzna w języku polskim. Ja chciałbym zwrócić uwagę pewną, co mnie tak troszeczkę denerwuje, bo ja zawsze oglądam wiadomości w telewizji Trwam i tam dziennikarze używają przyjemnego weekendu, długi weekend. Właśnie te słowa używają w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, żeby na to zwrócić uwagę.
Właśnie, dobrze. Musimy.
Jeżeli długi weekend, no to ja nie wiem, od kiedy jest dłuższa sobota czy niedziela, no bo weekend po angielsku to jest sobota i niedziela. Chciałem powiedzieć, że w Austrii nigdy tego słowa nie pada weekend, tylko wochenende. Tak samo jak mieszkałem w Szwecji, bo zawsze wekoslut, nigdy weekend. U nas w Polsce tak się przyjęło weekend, weekendowy. Życzę wszystkiego najlepszego i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, księdzu, serdecznie.
Oczywiście bardzo dziękujemy. To jest oczywiście pewne, przepraszam, że to powiem, ale takie niechlujstwo językowe, ale to niestety powoduje, że w przestrzeni społecznej, jak przestajemy dbać o jedne aspekty naszego życia, to potem się przenosi, prawda? I oczywiście nikt nie reaguje. Na pierwszej linii, że tak powiem, staranności są oczywiście dziennikarze, bo ich słucha wiele osób, ale wiemy, że przecież dziennikarze czy osoby występujące w telewizji no czasami mówią dużo gorsze słowa niż weekend, prawda? I łapiemy się za głowy, jak tak można. No czasami też się zdarza, że ktoś nie potrafi zdania po polsku zbudować. Więc ja wspominam, ale już moi nauczyciele nie uczyli kaligrafii, ale mam na przykład jakieś takie starsze dokumenty pisane ręcznie, na przykład świadectwa ze szkoły mojego ojca, gdzie no, kaligrafia, no to można się zachwycić, jak to pismo jest piękne, prawda? Więc okazuje się, że mówiliśmy tutaj dzisiaj o pewnej wrażliwości, o pewnej staranności. No i to okazuje się, że jak człowiek jest dbały i staranny w jednym, to w drugim i trzecim też. Więc to oczywiście, ktoś powie, że to jest męczące, tak? Ale z drugiej strony, no ja muszę powiedzieć tak, że no fajnie się żyje tak na baczność całe życie, że człowiek śpi i się pilnuje, że jest taki fajny i mówi tak, no życie przecież nie jest łatwe. To wszyscy wiedzą, że nie jest łatwe. Życie jest trudne, ale jeżeli podejmuje ten trud, no to się okazuje, że jest piękne, że przynosi radość.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
To jest zawsze. Witamy, Panie Krzysztof.
Serdecznie pozdrawiam czcigodnego pana profesora i tak trochę zazdrośnie, że tak blisko tam się pan profesor otarł o Jerzego Ciesielskiego, o ile się zorientowałem dobrze, ale ponieważ druh tak wspaniale mówił o sprawach takich istotnych, no to chcę powiedzieć, czuwaj. I w związku z tym chcę powiedzieć, że to jest taki ważny i nośny, może być nawet no nie do końca zauważony ten argument. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy mnożyli jakieś przykłady negatywne, ale jeżeli już tak, no to po to, żeby szukać tego remedium, czyli tego rozwiązania. I tylko tyle powiem, bo tam ojciec Janusz mnie nieco sprowokował, bo rzeczywiście dzwoniłem kiedyś do moich przyjaciół w Warszawie, była niedziela, no ja miałem na myśli powiedzieć im o tym, że niedziela, to ona wymaga mszy świętej niedzielnej. No to oni do mnie mówią, 10 godzina, no że mają gości na lunchu. No tak słucham, ale nic się nie odzywam. Przychodzi godzina pierwsza, no ale gości na lunchu dalej tam kontynuują, no i wtedy już tak troszeczkę się wkurzyłem, przepraszam za wyrażenie, bo rozumiałem, że tam odchodzą w Dzień Pański no spekulacje i jakieś takie sprawy, które nie mają nic wspólnego z przeżyciem zmartwychwstania Pana Jezusa. A druga sytuacja. Mój przyjaciel Andrzej, z którym nawet często uczestniczę w niedzielnej, nie właśnie w dniu powszednim Eucharystii u Dominikanów na Stolarskiej w Krakowie, on też mi ujawnia dramatyczną sytuację, że oni z żoną, powiedzmy, kończą, ja zawsze go namawiam, żeby dzień się kończył pacierzem wspólnym, no po północy, ale on mi w swojej szczerości serca mówi, że no jego dwóch synów w pokojach, którzy są u góry, kończą dzień, który już nie jest przez rodziców kontrolowany przy komputerach, tak między 3 a 4 nad ranem. No to mnie rzeczywiście bardzo jakoś tak no przejęło i to się dzisiaj znalazło u pana profesora w tej audycji. Dlatego, no tutaj mówię, no tu trzeba tylko naprawdę liczyć na to, że Papa Francesco w Turynie tam uzyska może u Matki Bożej wspomożycielki wiernych i tej cudownej konsolata, że te dewiacje, te obłędne sytuacje, które atakują nasze pokolenie, naszych młodych, no i dzieci i młodzieży, że one jednak no nie będą tymi ostatecznymi, bo tam już dzisiaj się w Turynie mówiło, że to było taki introit w Turynie z młodymi do tego, co się ma stać za rok w Krakowie, kiedy papież Franciszek przyjedzie do nas. Panie profesorze, dużo byłoby mówić, może będzie okazja, może pana profesora przez profesora Janusza Kaweckiego gdzieś tam będę mógł spotkać, to jeszcze bym to kontynuował, ale na razie Bóg zapłać za tą audycję, która była szalenie nam potrzebna i ważna i trzeba będzie jednak z nią pójść do przodu i no i walczyć o królestwo, no co tutaj dużo mówić. Bóg zapłać za wszystko.
Dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy, pozdrawiamy pana.
Dziękujemy. Oczywiście no niedzielna msza to jest temat podstawowy, to znaczy jeżeli tutaj przedtem użyliśmy słowa niechlujstwa, prawda, więc to podstawą porządku jest to, że w niedzielę jest msza i ja muszę powiedzieć tak, że moje pokolenie i moje środowisko po prostu uważało, że w niedzielę rano 9:10 to jest niedzielna msza, jak są jakieś trudności, to wtedy chwilę później. i zdarzało się, kiedy jeszcze taką mocno frontową działalność harcerską prowadziłem, że czasami się zdarzało, że z jakichś tatr się wracało i 21:30 była ostatnia msza i niezależnie od poziomu zmęczenia, ta msza po prostu zawsze była i to po prostu wszyscy, cała grupa, która była na wycieczce w tej mszy uczestniczyła. Także, że to jest absolutnie podstawowe i no taki zwykły ordung. Ja muszę powiedzieć tak, że był taki okres, kiedy chyba 10 lat z rzędu wyjeżdżałem w celach naukowych do Stanów Zjednoczonych i muszę powiedzieć, że raz, kiedy byłem w Waszyngtonie, mieszkałem w takim pensjonacie prowadzonym przez małżeństwo, to byli emeryci, zresztą przy takiej głównej awenii, Connecticut Avenue od Białego Domu, bardzo długa taka aleja. I tam w każdym pokoju była taka tabliczka przy wyłączniku oświetlenia, że w niedzielę między 10 a 13 to oni bardzo proszą, żeby nie przebywać w pensjonacie, bo oni wtedy idą do kościoła na mszę, ale jeżeli ktoś by chciał mi towarzyszyć, to oni bardzo chętnie zapraszają. No u nas to byłoby niedemokratyczne i nietolerancyjne, więc myślę, że to jest taki podstawowy porządek rzeczywiście. I ja muszę powiedzieć tak, że jeżeli poczuwamy się do tego, że jesteśmy chrześcijanami, że przestrzegamy dekalogu, no to tutaj to jest absolutnie taki warunek bezwzględny i ja tutaj nie wiem, co by jeszcze więcej powiedzieć. Natomiast no to, że ci młodzi ludzie dużo czasu spędzają przy tym komputerze, no to właśnie cały czas właśnie o tym mówimy, że to jest problem, no bo nie tylko, że nie wiemy, jakie tam treści są w tym czasie, ale odbywa się to kosztem relacji międzyludzkich, ale zdrowie na tym cierpi, bo wiemy, że kręgosłup, no niestety jest potem już nie do odrobienia, więc tutaj tych szkód oczywiście jest dużo, my głównie mówimy o tych emocjach, relacjach międzyludzkich, o wartościach, ale te straty oczywiście są wielowymiarowe.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, proszę bardzo. Proszę bardzo, słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko, imię, dzwonię z Warszawy. Chciałbym zapytać pana profesora, czy według profesora program na AGH, na Politechnikach w Polsce jest prawidłowo ułożony? Bo ja uważam, że brakuje dla studentów Politechniki wykładów z filozofii, między innymi klasycznej. I między innymi należałoby zdefiniować nową definicję nauki. Jeżeli chodzi o definicję nauki, to bardzo ważna jest księdza profesora Kamińskiego, który mówi, że nauka jest to pewna forma pewnego rodzaju poznania, gdzie jest ważny język, metoda, instytucja. I drugi punkt. Zadaniem nauki jest odkrywanie twórcze i kształcenie. A w Polsce profesorowie tylko umią kształcić, a nie umią uczyć, jak odkrywać i twórczo pracować. No i następnie nauka jest związana z poznaniem dziedziny kultury. I jeżeli chodzi, panie profesorze, o filozofię, jestem inżynierem, mam patenty wdrożone w Polsce, za granicą. Uważam, że student na Politechnice powinien mieć odpowiedź od profesorów. Co to znaczy źródło poznania? To znaczy, że inżynier musi wiedzieć, czy ma pracować przy pomocy rozumu, czy przy pomocy doświadczenia. No i to ma być ujęte, jeżeli chodzi o stanowisko racjonalizmu lub krytycyzmu lub empiryzmu. Następnie inżynier musi pytać się o realność tego, co będzie pracowo rozwiązywał. I ostatnie pytanie. Inżynier musi wiedzieć o właściwości sposobu bycia poznającego podmiotu i świata jako poznawczego przedmiotu. I według mnie uważam, że Polacy po wstąpieniu do Unii składają najmniej patentów. Chciałbym zapytać pana profesora, jak jest pańskie zdanie na temat tak braku łączenia wśród polskich inżynierów techniki i praktyki, to znaczy łączenie teorii z praktyką. I następnie chciałem powiedzieć, że nie tylko profesor, bardzo wy po prostu odgórnie podają rolę komputerów, technik informacyjnych. Uważam, że dawno nie było komputerów i można powiedzieć, że komputer, informatyka to jest nic innego, matematyka stosowana, a my uważamy, że to jest panaceum na rozwiązanie innym. Chciałbym powiedzieć, że przed wojną w Instytucie Lotnictwa w Warszawie był suwak lewerotniczny, który miał 4 metry długości i liczono na tym do 4 miejsca po przecinku, między innymi łosi były obliczone i tak dalej. Wszystkiego dobrego składam panu profesorowi i czekam na odpowiedź.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję. No, pan tutaj taki szeroki krąg zatoczył problemów. One dalece wykraczają poza nasze tutaj dzisiejsze rozważania i tematy. No też się przyznam, że mam na swoim koncie patenty, natomiast jakby do tematu naszej dzisiejszej audycji, no to przede wszystkim można powiedzieć tak, że na pewno można by tak powiedzieć z tego, co pan profesor tutaj powiedział, że nauka, czyli zaszczepienie młodym ludziom bakcyla badań naukowych, no może być świetną metodą na odciągnięcie ich od gier komputerowych i bezkrytycznego korzystania z internetu, ponieważ rzeczywiście prowadząc badania naukowe można się tym zachwycić. Oczywiście zdarzają się przypadki uzależnienia od badań naukowych. Znamy takie przypadki, Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych, prawda, gdzie młodzi ludzie 20 godzin dziennie pracują, to są głównie informatycy, no i są uzależnieni od pracy z kolei. Ale to jakby jest inny wątek. No, dzisiaj mówimy o ewentualnie zagrożeniach uzależnieniem od narzędzi informatycznych, od internetu, więc na pewno można powiedzieć tak, że to znaczy, można by nawet szerzej powiedzieć, że jednym z elementów wychowania młodego człowieka, w szczególności kilkunastolatka, jest to, żeby on się zachwycił jakąś działalnością kreatywną, pozytywną, tak? W szczególności może to być działalność naukowa, ale to może być jakieś rzemiosło, no. Młodzi ludzie interesują się samochodami, może być świetnym mechanikiem samochodowym, może być świetnym sportowcem, więc na pewno, tuż pani tutaj opowiadała o tym sporcie, prawda, który w pewnym momencie już był za słaby, ale to na pewno jest metoda na to, żeby temu stworzyć przeciwwagę. Tutaj pan profesor wspomniał o tej filozofii na studiach i tak dalej, ja nie chcę w to wchodzić, na pewno na każdym etapie rozwoju i edukacji młodego człowieka trzeba mieć taką jego holistyczną wizję, że poza tymi umiejętnościami fachowymi, inżynierskimi, czy dotyczącymi innej specjalności, powinien się jakoś tam ogólnie rozwijać. Ja muszę powiedzieć, że pamiętam na AGH dla elektroników wykłady monograficzne prowadził pan profesor Estreicher z historii sztuki, więc to się trochę dzieje. Są oczywiście zjawiska, które zabijają wszelką taką humanizację studiów. Mamy od kilku lat krajowe ramy kwalifikacji, które jakby są czysto biurokratyczną mitręgą, która jakby no dokładnie w przeciwnym kierunku działa. Myślę, że jakby krótko odnosząc się do tych spraw, o których tutaj pan mówił, na pewno jest tak, że studia w odróżnieniu od nauki na każdym etapie szkoły podstawowej, gimnazjum czy ponadgimnazjalnej różni się tym, że szkoła akademicka to jest taka szkoła, w której studenci są włączani w badania naukowe. To nie zawsze jest łatwe, nie zawsze jest proste, na pewno dotyczy starszych lat, ale tu znowuż wkraczamy na ten obszar no, zachwytu wiedzą, zachwytu kreacją, współuczestniczenia. Natomiast jeśli chodzi o powiedzmy wykorzystanie informatyki w nauce, to jest szeroki problem. Tutaj trzeba powiedzieć tak, że wykorzystanie informatyki w nauce no, jest wielokierunkowe, bo po pierwsze dostęp do zasobów wiedzy poprzez internet, korzystanie z narzędzi wspierających, bo tutaj trzeba powiedzieć tak, że jakby akceleracja badań naukowych polega na tym, że my korzystamy ze wsparcia informatycznego, czyli mamy jakiś pomysł, który intuicyjnie wyczuwamy i zamiast przeprowadzać weryfikację tego pomysłu w probówce, możemy to zrobić w komputerze. To oczywiście też nie jest bardzo tanie przedsięwzięcie, ale wydaje się, że szybsze, bo możemy możemy wiele wariantów przetestować. Co do suwaka, no to przyznam się, że w szkole średniej, kiedy nauczyciel chciał nam pokazać dobrodziejstwo suwaka, no to wziął ucznia w klasie, który był najlepszy z matematyki, niestety to byłem ja, no i podał takie 2-4-cyfrowe liczby, żeby przemnożyć, chcąc pokazać, jak na suwaku zrobi to szybciej. Niestety ja to zrobiłem szybciej na tablicy kredą, ale to są oczywiście żarty, można powiedzieć. Wiemy, że ten suwak był bardzo pomocnym narzędziem, tak jak potem kalkulator. Natomiast wadą używania tych narzędzi wiemy, jak kalkulator zabijał pewną intuicję, pewne rozumienie obliczeń, które się wykonuje. Każdy, który oblicza jakieś równanie, jakieś zadanie, jakieś rachunki, no powinien mieć wyczucie wartości oczekiwanej. To niestety poprzez te narzędzia informatyczne często się zatraca, ale też nie można uogólniać. Także to takie najgorętsze uwagi, które próbowałem zogniskować głównie na przedmiocie naszej dzisiejszej audycji.
Żona twoja jak winorośl płodna w zaciszu twego domostwa. Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu. Psalm 128.
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała, tamta co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała.
Choć nie masz oczu chmurnych jak burza pod koniec lata, ty każdym latem i każdą burzą mojego świata. Ty znasz się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda. Tego, który sercem tak wstrząsnął, jak nawałnica.
Choć nie masz włosów tak prawie czarnych, jak skrzydło kruka, nie kruczoczarny, nie złotowłosy, a ciebie szukam.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty?
I wracamy do rozmów z naszymi słuchaczami. Przypomnę, nasz gość dzisiejszy to pan senator, profesor Kazimierz Wiatr, senator ziemi tarnowskiej, także przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz, tak można powiedzieć, harcmistrz w stanie spoczynku, tak?
No, to jednak wspieram to, bo muszę powiedzieć tak, że to może tak zabrzmi bardzo wzniośle, ale uważam, że młodzież jest najważniejsza, tak? To jest taka niezwykle czuła cząstka naszego społeczeństwa, dla której no nie można żałować żadnego wysiłku, dlatego wspieram wszystko to, co mogę wspierać i myślę zresztą, że dla tych ludzi jest niezwykle ważne, że oni mają takie odniesienie, że że są osoby dorosłe, które są związane z harcerstwem mniej albo bardziej, ale dla nich harcerstwo, wychowanie, te ideały są niezwykle ważne. Tym bardziej, że no, niedawno obchodziliśmy stulecie harcerstwa, ale tak naprawdę te 100 lat to wcale nie jest tak dużo. Miałem okazję parę dni temu spotkać się z wnuczką założyciela harcerstwa, Krysią Małkowską Żabą. Także to naprawdę gdzieś wszystko się dzieje blisko nas i w tym takim czasie to w sumie niezwykle intensywnym, bo przecież jak popatrzymy na to stulecie, które minęło od założenia harcerstwa, to 1911, a potem pierwsza wojna, odzyskanie niepodległości i obrona przed bolszewikami i to piękne dwudziestolecie i trudna druga wojna i te dwie okupacje. No i teraz taki czas, ale przecież ten czas, kiedy całkiem niedawno był z nami Jan Paweł II, więc to wszystko takie niezwykle intensywne i no nigdy byśmy nie myśleli, ja muszę powiedzieć, że jak byłem dzieckiem, to tak nieraz sobie myślałem, a że ci, którzy żyli jak był Kościuszko czy bitwa pod Grunwaldem, to mieli takie przeżycia. No myślę, że nasze pokolenia po prostu te najnowsze no mają naprawdę uczestniczyć okazję w tak niezwykłych wydarzeniach w naszej historii, że to naprawdę przekracza ludzkie wyobrażenie. Ale to też, myślę, nakłada na nas pewne obowiązki, tak? Bo to przecież no nieraz żeśmy wznosili serca gdzieś bardzo wysoko, słuchając czy spotykając się z Janem Pawłem. No a potem mijały miesiące czy 3 lata i człowiek się zastanawiał, czy nie nadwyrężył tego zaufania, które tam podejmował w czasie tych spotkań. Także tutaj tych zadań, tych wyzwań, ja zresztą tak czasami mówię, że to są takie zadania do wykonania. U harcerzy to się mówi zadania międzyzbiórkowe, w szkole to się mówi zadania domowe. No Jan Paweł II nam takich zadań trochę zostawił, no i one ciągle czekają na realizację. Ja muszę powiedzieć tak, że pamiętam, jak w 83 roku to był stan wojenny, kiedy o 21 na Jasnej Górze w czasie spotkania z młodzieżą mówił: czuwam, to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Ale też pamiętam, jak dziś, aczkolwiek nie uczestniczyłem w tym spotkaniu na lotnisku w Kielcach, kiedy Jan Paweł II mówił o rodzinie. Ja nigdy nie widziałem tak wstrząśniętego, wykrzykującego, chciał wykrzyczeć tą swoją troskę o polską rodzinę i muszę powiedzieć, że kiedy przywołuję ten obraz, który oglądałem parokrotnie na płycie DVD, gdzie Jan Paweł II, no myślałem, że połamie ten mikrofon i mówi: a ja nie mogę milczeć, a ja nie mogę się nie przejmować, bo to jest moja ojczyzna, moja Polska. Myślę, że dla ludzi, którzy to mieli okazję widzieć, słyszeć bezpośrednio, czy nawet z tej płyty DVD, tak jak ja, no nie mogą na wiele spraw w naszym kraju być obojętnym, czy nawet na świecie, bo przecież wiemy, że nasze obowiązki wynikające z dekalogu przekraczają granice też naszego państwa, co wiele osób podejmuje. Przecież mamy wielu misjonarzy. Ja dzisiaj, będąc na mszy niedzielnej w kościele, spotkałem, pod koniec mszy wystąpiło małżeństwo, ojciec, matka, młodzi ludzie, czwórka dzieci, których Ojciec Święty wysłał na misję do Tajlandii i oni tam swoją postawą, swoim życiem świadczą o chrześcijaństwie. Także tu jest wiele, wiele takich myśli, a jednocześnie no, mamy czasami wiele takich słabości, można powiedzieć takich przedszkolnych, takich niemodlęcych. Właśnie.
Mam ten kawałeczek, to jest 53 sekundy. Możemy wysłuchać, panie profesorze, znalazłem w archiwum naszym to, co właśnie wtedy mówił Ojciec Święty, bo to był ten sławny dekalog dla narodu polskiego.
No, dekalog, który został tak źle przyjęty przez ten główny nurt, to jeszcze tak, się tak wtedy nie nazywało.
A jeszcze wcześniej mówił, przecież my pamiętamy, kiedy komentował te 22 miliony zabitych dzieci polskich.
Znaczy, ja pamiętam wtedy pierwsze przykazanie na stadionie dziesięciolecia, już dziennikarze się rzucili, już w trakcie tej celebry, a potem to już był tylko...
Tak, jak to tego, i były koszty pielgrzymki, prawda, wyliczone i wszystko. To tak dla wspomnienia tego naszego wielkiego świętego, posłuchajmy, potem podejmujemy dalej telefony od naszych słuchaczy.
Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
To oczywiście fragmenty takie zebrane specjalnie, bo to dłuższy był pasus, ale właśnie to jest to. I ja pamiętam, to pan doktor Zięba nam to przyniósł. To był jeszcze komentarz zaraz po początku pontyfikatu, kiedy o tej liczbie mówiono 22 miliony od 57 do 89 roku, ale powiem szczerze, że idziemy dalej, chociaż to zawsze nas wprawia.
To znaczy, myślę, że te słowa niezwykle wzruszające, bo ja muszę powiedzieć, że od razu się mokro pod oczami robi, jak się tych słów słucha. No można powiedzieć, no gdzie są nasi rządzący, którzy wprowadzają gender, którzy... No naprawdę brak słów na to wszystko, a przecież no wszyscy deklarowaliśmy, że kochamy Jana Pawła i że podzielamy jego troskę o wszystko, co tam tutaj przedstawiał.
Mamy kolejny telefon już 11 minut po 23. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i witam również pana profesora, mówi Dominik z Łodzi.
Witamy.
Chciałem wrócić do głównego dzisiejszego tematu, a mianowicie gier komputerowych i pornografii. I tutaj podkreślam, że jest to bardzo ciekawy temat, bardzo istotny. Chciałbym się podzielić też swoimi doświadczeniami. Tutaj dodać do bardzo znakomicie przygotowanego merytorycznie wykładu pana profesora pewne jeszcze uwagi tutaj potwierdzające tezę o szkodliwości zarówno gier, jak i dostępu do internetu. Są ogromne w tej chwili poczynione na świecie badania w skali, powiedziałbym, międzynarodowej. Tutaj podkreślam na przykład profesora Spitzera z Niemiec, znanego psychiatrę, który ostrzega przed właśnie skutkami używania nadmiernego komputerów, gier, a także również profesor Simbardo też bardzo ciekawe badania przeprowadził na dużej grupie ponad 20 tysięcy studentów, wykazując zgubny wpływ i uzależnienie od internetu. Ja również ze swoimi, a jeszcze dodam o profesorze Simbardo, że jest to ekspert znany też światowej klasy, profesor ze Stanford University z Ameryki i jako mówi o takim tak zwanym kryzysie męskości wywołanym uzależnieniem młodych mężczyzn od gier komputerowych i pornografii. I psycholog przekonuje, że mózgi takich mężczyzn są jak gdyby przeprogramowane. Ja powiem też, że ze swojego doświadczenia jako wykładowcy na Politechnice potwierdzam te spostrzeżenia i niespostrzeżenia, te badania naukowców. I no ale nie wystarczy tylko postawić diagnozy, trzeba teraz coś robić. Tu bardzo podobało mi się stanowisko pierwszej rozmówczyni, matki uzależnionego młodego człowieka od gier, która sama weszła w tą praktykę, żeby poznać, żeby walczyć z wrogiem, trzeba poznać jego zasady i nie stała na boku, tylko po prostu włączyła się bardzo mocno w tą teorię. Jest to zresztą bardzo trudne dla wielu osób, jest to wręcz niemożliwe. I tu uważam, że ma ogromną rolę do spełnienia zarówno szkoła, jak i Kościół poprzez również włączenie do walki z tymi zagrożeniami osób kaznodziejów dobrze przygotowanych merytorycznie do tego właśnie tematu, do tych tematów. To, a na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, też tutaj pan profesor podkreślił, że internet obok złych stron ma również i dobre strony. Ja też uważam, jak się chce coś znaleźć, to się dobrego to się znajdzie i tych na zasadzie zło dobrem zwyciężaj powinno powstawać coraz więcej wartościowych stron i to dosłownie w małych lokalnych środowiskach, małych lokalnych ojczyznach. A temat, który Państwo dzisiaj poruszyliście, to uważam, że on jest dopiero zaczątkiem szerszych, powiedziałbym, cykli tematycznych, które odsłonią bardziej jeszcze ogromny wpływ. Jak to dam pewne na koniec cyfry. 250 tysięcy młodych ludzi w Niemczech zostało po prostu wyłączonych z normalnego egzystowania i o ten stan rzeczy to nie tylko oskarżać można rodziców, wręcz odwrotnie. Rodzice są bezbronni, ale przede wszystkim ogromną winę ponoszą koncerny takie jak Google, Apple, Microsoft, IBM, Facebook i inne, które chcą jeszcze bardziej się wzbogacić. Dlatego skutecznie przekonują ludzi, że nawet przedszkolaki powinny korzystać z cyfrowego szczęścia, co uważam jest ogromnie wielkim niebezpieczeństwem i wskazanie przez jedną właśnie matkę, że powinno się jednak dostąpić dostęp do komputera mocno ograniczyć, jest właściwą drogą. Rodzice mają nie do przecenienia rolę swoją. Halo?
Tak, no dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Już pan profesor odpowiada panu.
Bardzo gorąco pozdrawiamy pana profesora Dominika z Łodzi. Oczywiście dziękujemy za te uzupełnienia. Oczywiście no, jest pytanie, co robić, prawda? To znaczy ja nie mam wątpliwości, że pierwszą jakby formą jakiegoś remedium jest budowa alternatywy, tak? Czyli zajęcia pozalekcyjne, organizacje wychowawcze, sport, zajęcia różnych kółek przy kościelnych. To po pierwsze. Po drugie, czas rodziców, rówieśnicy. To są te podstawowe elementy. To jest dokładnie tak, jak ludzie zagubieni uciekają w sekty. Dlaczego? No bo gdzieś był jakiś deficyt, prawda? Zaczyna się od tego, że człowiek się czuje samotny, że nie ma dla niego czasu rodzic, ojciec, mama, że rówieśnicy są nie tacy jak trzeba, bo w ogóle ich nie ma. Dlatego dzisiaj tutaj rozmawialiśmy o próbie zrozumienia młodych, o próbie jakby zrozumienia przesłanek kodu kulturowego, bo znając ten kod kulturowy, możemy do tych młodych ludzi docierać. Ja muszę powiedzieć tak, że słyszałem taką opinię, że by leczyć uzależnionych przez internet, poprzez internet, ponieważ okazuje się, że innymi metodami ciężko jest do nich dotrzeć, bo już są tak zamknięci na cały świat, że tylko tędy można próbować. No więc tutaj wiele jest aspektów, natomiast myślę, że wszystko się zaczyna od tego, żeby młodych ludzi, żeby pozwolić im dojrzewać emocjonalnie. Ponieważ no, poprzez zbyt wczesne, że tak powiem, zaprzestanie relacji międzyludzkich. Oni ubożeją emocjonalnie, te stają się obojętni, te ich radości. No, jaka jest największa radość człowieka? Największa radość człowieka jest zdawania siebie innym, swojego czasu innym, dzielenie się z innymi. ja zawsze podaję taki przykład, że matki rodzące i wychowujące dzieci najlepiej to czują, ale zawsze komuś coś zrobimy przyjemność, dziecku, wnukowi, sąsiadowi, osobie potrzebującej, komukolwiek, to jest największa radość, której nikt nie zabierze. Jeżeli człowiek, młody czy dorosły, nie wie o tym, staje się człowiekiem nieszczęśliwym, to wszystko jest poprzedzone dojrzewaniem emocjonalnym, a te środki, o których dzisiaj mówimy, są taką pokusą, której człowiek się nie jest oprzeć. To jest jakaś łatwa przyjemność. Tutaj pani mówiła, że wiele medalów sportowych na ścianie nie było alternatywą. To stawanie na podium nie było alternatywą, dlatego że on przeszedł na drugi, trzeci poziom w grze i tego mniej wysiłku kosztowało. Nie musiał trenować przez kilka godzin dziennie.
Oczywiście. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ja się radio, tak jest, tylko proszę radio przyciszyć w tym momencie, dobrze? I
tak, przyciszyłam.
Proszę bardzo.
Mogę mówić?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich prowadzących i słuchaczy. Mam na imię Joanna i dzwonię z Wrocławia. I chciałam się jeszcze króciutko odnieść do tej wypowiedzi właśnie ostatniej pana profesora. Mianowicie ukazała się bardzo ciekawa książka, która została napisana przez angielskiego autora. Na podstawie, no też bardzo napisane na podstawie zebranych dużych badań naukowych w Wielkiej Brytanii, prowadzonych przez wiele lat i wynik jest po prostu szokujący tych badań, ponieważ okazuje się, że właśnie spędzanie dużo czasu przed ekranem zarówno internetu, telewizora, jak i przed grami komputerowymi po prostu doprowadza do fizycznych, organicznych zmian w mózgu. I to są zmiany, które utrzymują się bardzo długo, a niekiedy nawet z niektórych badań wynika, że one są po prostu nieodwracalne. Także tutaj już mamy do czynienia właściwie nie tylko z jakimś takim emocjonalnym czy psychicznym wpływem, właśnie takim negatywnym tych mediów, ale również po prostu organicznym, mającym taką podstawę jak większość chorób. I po prostu ta książka się ukazała, ona u nas była w różnych księgarniach dostępna. Nie wiem, czy teraz jest, nie mam pod ręką, żeby tutaj po prostu podać na antenie. Ale po prostu o tym, jeżeli takie książki się wydaje nawet u nas, to znaczy, że jest to wiedza, która już jest dostępna, powszechna. O tym po prostu wie setki tysięcy ludzi. I jeżeli nic się nie robi, nie mówi się właśnie nigdzie masowo o tym, to można przypuszczać, że być może jest też jakiś cel w tym, żebyśmy mieli coraz więcej ludzi po prostu mało świadomych tego, co robią ze swoim życiem, ludzi uzależnionych, a przez to po prostu słabych, którymi można manipulować, na których można wpływać i tak dalej.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Dobranoc Pani.
Bardzo dziękujemy za to ważne dopowiedzenie. To znaczy jest oczywiste, że w rozwoju każdego człowieka najbardziej się rozwijają te organy, części ciała, narządy, które są używane, które są trenowane. I wiadomo, że sportowcy trenują i jakby ten trening jest dostosowany do dyscypliny, którą ćwiczą. To samo dotyczy wszystkich innych umiejętności człowieka. Wiemy, że są specjalne cykle szkoleniowe pozwalające ćwiczyć pamięć na przykład, albo rozwijające zdolności wzrokowe, albo zapachowe, albo inne manualne. Ponieważ przetwarzanie informacji z ekranu wymaga pewnych połączeń neuronowych w mózgu, to one wtedy, te połączenia neuronowe, te skojarzenia, te części mózgu, które są odpowiedzialne za przetwarzanie informacji wizualnej, tudzież innych algorytmów, które na tym ekranie się odgrywają, związane z grami, następuje tutaj pewna specjalizacja, podczas kiedy pozostałe fragmenty mózgu czy całego organizmu po prostu się nie rozwijają. Nie chcę powiedzieć, że degenerują, ale na pewno się nie rozwijają i jest tutaj jakaś całkowita dysharmonia, bo tak jak mówimy, że rozwój na przykład religijny powinien być równomierny z rozwojem intelektualnym, że jakby nadmierny rozwój intelektualny z niedorozwojem religijnym może powodować utratę wiary, prawda? Tak samo tutaj całościowy rozwój musi następować, przy czym ja no tak dzisiaj duży nacisk kładę na ten rozwój emocjonalny, relacji międzyludzkich, ponieważ no jednak ten świat wartości, który jest zasadniczy, prawda? Bo jeżeli na przykład mówimy, że jest dużo rozwodów, no z czego to wynika? Jeżeli dla kogoś dekalog jest nieważny, no to dla niego małżeństwo sakramentalne nie jest na tyle istotne, że podejmuje taką decyzję. I idąc tak krok po kroku, można dojść do jakby utraty najbardziej elementarnych wartości. My dzisiaj mówiliśmy o wartościach zarówno tych zasadniczych, kardynalnych na poziomie dekalogu, ale także mówiliśmy o pewnych wartościach kulturowych, związanych z patriotyzmem, z relacjami międzyludzkimi, ale no, jakby to zubożenie jest niesłychane i wtedy oczywiście no, ten świat wartości, te radości, te satysfakcje takie bardzo prymitywne, no, one powodują, że człowiek staje się istotą jakby nieludzką, mniej ludzką, tak? I to jest jakby już utrapienie takie, że jakby no utrata instynktu samozachowawczego nawet można powiedzieć, tak?
I mamy już 25 minut po 23 i chyba jeden z ostatnich telefonów odbieramy, bo jeszcze mamy podsumowanie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Marta z Krakowa.
Witamy.
Ja chciałam się podzielić takim też złym doświadczeniem z synem, którego obecnie już ma 23 lata. Natomiast był bardzo, tak jak mówię, wyposażony przez Pana Boga, bogato, inteligentny, zdolny chłopak. W gimnazjum nastąpiła tragedia, w dobrym gimnazjum spotkanie z drugim bardzo inteligentnym chłopcem, który wprowadził go właśnie w świat marihuany, alkoholu i tak dalej. Potoczyło się to wszystko tragicznie. Myślę, że duży wpływ też był tych gier, których też się właśnie zdobywało siłę, jakiś tam napój zdobywając i tak dalej. To wszystko trudno mi mówić, bo po prostu to jest dramat. Obecnie chłopak ma 23 lata, a ciągle nie widzi sensu studiowania, jakichkolwiek wartości. Odszedł i od religii, i od harcerstwa, tak jak tutaj dużo poprzednio pani mówiła, jak słyszałam takie same właśnie dramaty. I co mnie jeszcze przeraża, że obecnie też tak propagowane przez pewne środowiska udostępnianie marihuany, ci młodzi ludzie, korzystając z przespaniałych, bogatych wypowiedzi jakichś, już nie chcę określać osób, które się wypowiadają w internecie, że oni mają takie wspaniałe życie, mają doskonałą pracę, rodzinę i palą marihuany, im to nie szkodzi, wręcz przeciwnie. Ci chłopcy żyją, nie tylko chłopcy, no, ale akurat ja mam syna, prawda, żyją taką wiedzą zdobywaną w internecie i te wszystkie dramaty właśnie tych wartości moralnych i zubożenia umysłu poprzez te rzeczywiście używki w wieku takim właśnie gimnazjalnym, spustoszenie niesamowite w szarych komórkach. Cudem boskim kiedyś tam, powiedzmy jakieś 2 lata temu, raczył zdać maturę, nawet na chwilę poszedł na studia, ale to nie wytrzymał więcej jak 2 miesiące, bo to wszystko się sypie. Każda forma jakiejś dyscypliny, to wszystko się posypało. No nic, przepraszam, że akurat nic nie potrafię powiedzieć pozytywnego, tylko taki ból i oczekiwanie na cud, że może coś się w tej naszej ojczyźnie zmieni, że będzie ratunek dla tych dzieci, które w tej chwili no już tak bardzo, bardzo, bardzo zostały zniszczone. Dość duża grupa młodzieży. Przyłączam się na odbiór.
Dziękuję bardzo. Taką nadzieję mamy, że pewne zmiany, nie pewne, konkretne, mogą nastąpić. Bardzo prosimy, panie profesorze, już tak zmierzając tytułem podsumowania.
Ja myślę, że to ostatnie zdanie tutaj pani Marty z Krakowa to było niezwykle ważne, chociaż cała troska wcześniejsza jest oczywiście bardzo, bardzo ważna. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że tu jest oczywiście taki dylemat, czy zwalczać zło czy poszerzać dobro, tak? Parę miesięcy temu analizowałem sytuację o zagrożeniach wychowawczych XXI wieku. Dzisiaj staraliśmy się bardziej koncentrować na takim zrozumieniu ludzi młodych, żeby to dobro poszerzać. Ale oczywiście obok jest rzeczywistość, której nie możemy pomijać. Jest państwo, są ustawy, które te wysiłki czy poszerzania dobra, czy zwalczania zła mogą kompletnie zniweczyć, że czujemy się jak mrówka przy słoniu, który po prostu tłucze tą porcelanę, a mrówki biegają i nie wiedzą same co robić. Myślę tutaj o przecież całej tej konwencji genderowej, o fatalnych wzorcach propagowanych w mediach, o homo-homo, a wiemy, że wcale by tak nie musiało być. Przecież całkiem niedawno, kiedy wprowadzano w szkołach mundurki, nie było protestów społecznych, tylko była społeczna akceptacja dla takich działań. Wiemy, że młodzi ludzie są gotowi podejmować sensowny wysiłek. Są gotowi podejmować, dyscyplinować się, jeśli ta dyscyplina ma sens. Dlatego tutaj wiara w to, że coś się musi zmienić, nawet to, kiedy mówiliśmy o tych odruchach młodego pokolenia, które jakby samo próbuje wykrzyczeć ten swój sprzeciw, czy to chociażby w ostatnich wyborach prezydenckich. No, ale to, co ja próbowałem też nazwać koniecznością zbudowania atmosfery wychowawczej poprzez trzy proste zmiany tych spraw ustawowych, które no absolutnie są nie do przyjęcia. Mówiliśmy o lekturach, mówiliśmy o sześciolatkach, dlatego to absolutnie musi nastąpić, bo to jest warunek konieczny dla dobrego wychowania. W drugim rzędzie musi następować zwalczanie tego zła, które da się ograniczyć. Ograniczenie przemocy w mediach, ograniczenie agresywnych gier, które widzimy w dużych ilościach w sklepach z zabawkami, chociażby dla dzieci można, czy w innych supermarketach można się zabezpieczyć i nie są opatrzone żadnymi ostrzeżeniami, że to jest niebezpieczne, co nie ma wątpliwości, że w tych rozmowach się okazało ponad wszelką miarę. Zresztą przecież wszyscy o tym wiemy, że tak jest. Także to wszystko no, nas zobowiązuje. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze raz tutaj wracam do tego odsłuchanego apelu, dramatycznego apelu Jana Pawła II. Dramatycznego. Myślę, że ktoś, kto ma choć odrobinę sumienia w sercu, no nie może być obojętny wobec tak dramatycznego apelu, a wiemy, że dzisiaj ten apel jest jeszcze bardziej dramatyczny, bo niestety przemieściliśmy się w zupełnie złym kierunku. Dlatego no jest potrzebny wspólny wysiłek, wsparcie, ale oczywiście, tak jak tutaj pani powiedziała, trzeba zmienić radykalnie kierunek spraw wychowania w naszym państwie, a potem kolejne sprawy rozwiązywać.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za godziny spędzone razem, za to, że pan przybył przez Kraków, Warszawę do Torunia. Daleka droga, że pan przybył na rozmowy do nas. No i że możemy się spotykać i na rozmowach, a także i w czasie prac Senatu, bo pan jest przewodniczącym komisji bardzo ważnej, bo nauki, edukacji i sportu, przecież ta edukacja ma mocny wpływ na
muszę powiedzieć, ludzi. Że to przemieszczanie się dzisiaj przez te miejsca, o których tutaj ojciec mówi, było o tyle dodatkowo jeszcze wzmocnione, że miałem okazję w samochodzie słuchać tego, co się działo na Jasnej Górze. Jak to ojciec prowadzący powiedział, istne szaleństwo. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że ktoś, kto raz tam pojedzie, no to tam musi wracać, bo te koncerty i to szaleństwo, bo tam przecież te dzieci reagowały fantastycznie, no to jest niezwykle budujące. A potem jeszcze zanim przybyłem do studia, nawiedziłem sanktuarium patrona harcerstwa błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, który no, był wspaniałym człowiekiem, był młodym, radosnym i takim bardzo otwartym, życzliwym, szeroko rozwiniętym człowiekiem, który nie miał żadnych deficytów, dzielił się sobą i to dzielenie się sobą było jego największą radością. Także bardzo się cieszymy, że mamy takiego wspaniałego patrona. I młodzież tu przyjeżdża, spotyka się, to widać, że to miejsce żyje. Mówię specjalnie o Jasnej Górze, mówię o Wicku, ponieważ to też są takie obszary dobra. Chcielibyśmy, żeby tego dobra było jak najwięcej. Jest tego dobra też dużo i mówiąc o tych troskach, o tych trudnościach, musimy też mówić o tym, że są duże obszary dobra, żeby też zachęcać i pokazywać, że może być też dobrze. Wszystkim za to bardzo dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci. Dziękujemy bardzo. Raz jeszcze nasz gość, pan senator, profesor Kazimierz Wiatr, senator ziemi tarnowskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy też słuchaczom naszym za włączenie się w rozmowy, za pytania, za refleksje, za też tutaj swoje uwagi.